tam pod szczytem siedzi zamarznięty Czech i on siedzi w ten sposób, że jest zmumifikowany, więc to bardzo dobrze widać tego chłopaka. Siedzi z twarzą w kierunku nieba i układ linii jest taki, że nie można go ominąć. Trzeba się nad nim pochylić, tam się przepiąć, jak gdyby nawet trudno się przepiąć, nie dotykając tego ciała. Tym, który go zaczął ratować, był akurat Rosjanin. I ten Rosjanin się nad nim nachyla, podaje temu nieprzytomnym, sprawdza, co się dzieje z tym nieprzytomnym Rumunem. I w tym momencie Rumun odzyskał przytomność, otworzył oczy. Ja o tym wiem z opowiadań, także opowiadano, że tak, Rumun otwiera oczy i tak, Rosjanin? Rosjanin nie będzie mnie ratował, prawda? Pierwszy jakiś taki przebłysk świadomości człowieka, który prawie umiera. Ja to opanowałam tak, że już nawet ze śpiwora nie wychodzę, więc prawda, ten koledzy, z którymi śpiłem w namiocie, to często no, w ogóle nawet się tam nie obudzą i nawet nie wiedzą, że mało mnie to obchodzi. Oni też, prawda, jak chcą się załatwić, no to też korzystają ze swoich butelek. Ja wtedy miałam taką myśl, mam nadzieję, że za kilka dni spotkamy się razem. Z tego zdjęcia, na którym jest chyba z 8, tam jest chyba 8 osób. Z tego zdjęcia 8 osób, 3 osoby zginęły właśnie zaraz w ciągu tych kilku kolejnych dni, a 5 osób w ogóle już nie żyje do tej pory, 5 osób straciło życie w górach, tak żeby jeszcze 2 osoby zginęły na K2, także...
Mam dla Was nowy, fajny deal z marką HeliContex. Jeśli lubicie spędzać czas w outdoorze, spać w namiocie, zwiedzać opuszczone miejsca czy trenować na strzelnicy i denerwują Was ubrania, które nie są w stanie wytrzymać tych warunków, to marka HeliContex Wam się spodoba. Możecie kojarzyć ich spodnie UTP lub Polar Patriot, ale HeliContex ma w ofercie naprawdę dużo więcej produktów. Ich militarne korzenie widać po tym, że rzeczy są solidne i zaprojektowane tak, że będą służyć Wam przez lata. W Heliconie ubierzecie się na każdą akcję. Mają naprawdę sporo spodni, bluz, kurtek, plecaków, apteczek i przydatne akcesoria do przeróżnych aktywności na świeżym powietrzu. Trzeba się ruszać. Nie siedźcie ciągle w telefonie lub przed komputerem. Poprawianie swojej kondycji może dosłownie uratować Wam życie. I samopoczucie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, mam dla Was kod rabatowy -10% na zakupy na stronie www.helikon-tex.com. Link znajdziecie w opisie podcastu. Monika Witkowska. Cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Trudno mi powiedzieć w kilku słowach, czym się zajmuję, bo...
Nie musisz mówić w kilku słowach.
Dobrze.
Wspinaczka.
Poczekaj, dobrze sobie. Dobrze, czym się zajmuję? Robię wszystko, żeby mieć ciekawe życie, żeby je na maksa wykorzystać. Moje życie związane jest przede wszystkim z podróżami. Z podróżami, takie moje ukochane podróże, to są te podróże na własną rękę, z plecakiem, często autostopem zdarza się, albo lokalnymi środkami lokomocji, bez zarezerwowanych wcześniej noclegów, także takie bardzo spontaniczne, nastawione na taką otwartość względem ludzi i spotkania z nimi, ale z podróżami też wiążą się inne pasje, takie poboczne pasje, a mianowicie góry, taka miłość do gór, no ostatnio głównie z ukierunkowaniem na ośmiotysięczniki, z tym wspinaniem na ośmiotysięczniki rzeczywiście chyba jestem ostatnio kojarzona, chociaż powiem szczerze, długo miałam opory przed określaniem siebie jako himalaistka, po wejściu na Everest uważałam, że no nie, to jeszcze nie zasługuję, to himalaiści to takie osoby jak Jerzy Kukuczka, moja idolka Wanda Rutkiewicz, ale no przy czwartym ośmiotysięczniku, którym było K2, trudna góra, mówi się, że to najtrudniejszy ośmiotysięcznik, no to już w tej chwili zgadzam się na to określenie himalaistka. Dodatkowo no, taką moją bardzo ważną pasją jest żeglowanie. Żeglowanie nastawione na głównie takie rejony w akweny typu morza i oceany, chociaż po śródlądziu też żegluję, ale bardziej mi zależy na tej przestrzeni, możliwości dotarcia w różne ciekawe miejsca, do których normalnie nawet samolotem nie miałabym okazji w możliwości dotrzeć. No i jeszcze jest mnóstwo takich też pasji typu nurkowanie, jazda na nartach, no ale to już powiedzmy na zasadzie takiej, że jak mam wolny czas, tam pływanie na desce, jeszcze był czas w moim życiu, kiedy z kolei sporty powietrzne, tam zrobiłam kurs spadochronowy, paralotniowy, motolotniowy, no to wszystko było istotne, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie tak, no nie można robić wszystkiego tak po łebkach, trzeba się skupić na czymś konkretnie, żeby to robić świadomie i bezpiecznie. Także te główne pasje to podróże, morze, góry.
Rzeczywiście jest tak, że ten skok na spadochronie to jest najstraszniejsza rzecz, jaką się robi?
Nie, no gdzie tam? To znaczy, uważam, że właśnie ze skokami to jest tak, jak mi powiedział instruktor na moim kursie, że najbardziej niebezpieczny moment, jeżeli chodzi o skoki spadochronowe, to dojazd na lotnisko i to, co się dzieje na drodze. Natomiast oczywiście, jeżeli się coś dzieje bardzo rzadko, jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam wypadki przy skokach, no to prawda jest taka, że to jest medialne i wtedy, prawda, się o tym dużo mówi. Natomiast zdecydowanie więcej ludzi ginie, no nie wiem, chociażby na nartach, czy przy innych aktywnościach, czy w jakiś tam prozaiczny sposób. Ja uważam, że co komu pisane, to po prostu nie należy za bardzo prowokować ryzyka, ale z drugiej strony no, trzeba się liczyć z tym, że niebezpieczeństwo może być wszędzie, no, ale też nie można się tam jakoś nakręcać.
A ten moment pierwszego wyskoczenia?
O, to jest niesamowity moment, tym bardziej, że jak ja robiłam kurs, to jeszcze był inny typ spadochronów niż teraz. To były takie okrągłe spadochrony desantowe, nad którymi nie za bardzo się miało kontrolę. Teraz to już można ten moment przyziemnienia, szybkości przyziemnienia wyhamować, a wtedy było takie duże uderzenie, które niektórzy porównywali do skoku z pierwszego piętra. I przed skokami dla mnie...
Czyli wtedy się nie dało tego tak zaciągnąć?
Nie. To była zupełnie inna technika i pamiętam, że najbardziej stresujące na całym kursie to było nie opanowanie w jakiejś tam umiejętności, nie wiem, otwierania spadochronu zapasowego, tylko tego, że trzeba było zaliczyć ileś ćwiczeń na tak zwanej skoczni, to znaczy wejść na taki pomost i skakać nie patrząc pod nogi, nogi złączone, no, kolana razem i to było najbardziej stresujące. Natomiast oczywiście pierwszy wyskok, no to znaczy właśnie ten moment, kiedy trzeba zrobić ten skok no, w przepaść praktycznie, to muszę powiedzieć, że zostaje w pamięci i to rzeczywiście była wielka przygoda. No, powiem szczerze, ja zrezygnowałam, odpuściłam te skoki, bo to była jedyna aktywność, przy której mój mąż mi powiedział, nigdy ci nic nie zakazywałem i nadal ci nie chcę zakazywać, ale wolałbym, żebyś nie skakała. I ja stwierdziłam tak z szacunku do Pawła, że rzeczywiście on się na wiele zgadza, na wiele prób go wystawiam i jestem pełna podziwu, że toleruje to moje życie. Takie rzeczywiście na maksa, ale tutaj z szacunku do niego stwierdziłam, że faktycznie skoro on tak bardzo prosi, to no to właśnie, no jednak skupię się na tych innych pasjach, na które i tak mi ciągle brakuje czasu.
Czyli 8-tysięczniki okej, ale skakanie na spadochronie nie okej dla Pawła.
To znaczy, tak w głowie to mi chodzi, żeby jeszcze do tego wrócić. Teraz się zmieniły spadochrony. Zmieniły się, są możliwości, mam kolegę Polaka, zresztą instruktora z mojego kursu spadochronowego, który prowadzi kursy w Andaluzji, gdzie jest taka stabilna pogoda, więc no tak chodzi za mną, żeby jeszcze, prawda, do tego wrócić. Może zrobię sobie prezent na 60 na przykład.
Wróciłbym trochę do początku. Kiedy zorientowałaś się, że ta pasja do podróży to jest jednak coś dla ciebie? Kiedy pojechałaś i pomyślałaś sobie, muszę robić tego więcej?
No, kiedy to było, no to tak przyszło naturalnie. To znaczy tak, są dwie organizacje, które wywarły bardzo duży wpływ na moje życie i na te moje pasje. To pierwszą było harcerstwo, takie porządne harcerstwo oparte na wzorcach przedwojennych, co wyglądało w ten sposób, że jeździliśmy na obozy, gdzie budowało się samemu prycze, kuchnie, pomosty i tak dalej, ale też trzeba było na przykład iść w las i to jako no po prostu dzieciaki gdzieś tam szliśmy, budowaliśmy szałasy, chodziliśmy sami po nocy i to jakoś później zaowocowało tym, że po prostu wiem, że mogą sobie poradzić w bardzo różnych warunkach i ta taka szkoła survivalowa no naprawdę miała takie dobre podstawy. A potem zrobiłam kurs w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich, z którym jestem związana nadal. Ono jest takie studenckie, to jest z nazwy, bo tam dużo też jest takich jednak starszych osób, które już wyszły dawno poza wiek studencki. Ale to też była dobra szkoła, taka właśnie do tej pory, jak jeździmy na jakieś rajdy kołowe, to jest gotowanie na ognisku, prawda, tam kociołki, spanie w namiotach albo gdzieś tam w terenie, nawet bez namiotów i to, no to też jest taka fajna przygoda. I to były takie podstawy, natomiast już w harcerstwie bardzo dużo, jako dwunastolatka miałam za sobą pierwsze autostopy po Polsce. Wtedy, szczerze mówiąc, bez wiedzy rodziców mówiłam, że jadę na biwak harcerski, tak rodzice nie do końca wiedzieli. Teraz to by już nie przeszło. Szybko by mnie ktoś odwiózł na policję. No i później zaczęły się podróże no coraz dalej. Nie miałam pieniędzy na te podróże, ale po drodze włączyłam to jeżdżenie autostopem z tym, żeby się po pierwsze uczyć języków, bo ja w tamtych czasach nie mówiłam, jak zaczynałam jeździć, to nie mówiłam w żadnym języku. Później się nauczyłam, po drodze się nauczyłam angielskiego, podstaw hiszpańskiego, rosyjski dobrze opanowałam, bo dużo jeździłam też tam po Syberii.
I to opanowałaś będąc w tych podróżach?
Tak. To mi dały podróże, no może gramatycznie można się tam trochę przyczepić, ale to jest taki język skuteczny, praktyczny i rzeczywiście prawda, no myślę, że jak ktoś mi mówi, że boi się podróżować, bo nie zna języków, to zawsze mówię, nie, no na początek to ważne jest przede wszystkim to, żeby ekspresja, mowa ciała, chęć do gadania się, poza tym teraz to już jest łatwiej, bo są jakieś tam translatory, wtedy tego nie było, a druga rzecz to, co z tego, że będziemy znali świetnie angielski, jak pojedziemy gdzieś na prowincję, załóżmy chińską, czy jakąś tam inną, gdzie ludzie mówią w swoich lokalnych dialektach i tak czy owak te główne języki, które nawet będziemy znali, nam się tam nie przydadzą. No a właśnie wracając do tych moich pierwszych podróży, no to właśnie gdzieś tam jeździłam, no i pracowałam po drodze, typu to były prace, no tak, w Norwegii zbieranie truskawek, jakieś sadzenie lasu, później w Grecji okopywanie drzewek oliwkowych, w Stanach na przykład tam pożyczyłam pieniądze na podróż po Stanach, ale potem musiałam je zwrócić, więc sprzątałam tam w Los Angeles mieszkanie przez jakiś czas, także zawsze można sobie znaleźć, prawda, jakąś furtkę, żeby te swoje pasje realizować.
I jeśli się jest z Polski, no to wie, jak się oszczędzać i jeśli się zarabia gdzieś w Norwegii albo w Stanach, no to są dużo większe zarobki niż to, co by się zrobiło w Polsce.
No tak, no, to znaczy w dawnych czasach, to powiem szczerze, a te pierwsze podróże to też one były rzeczywiście takie mocno ekstremalne, bo no nieraz byłam głodna, nieraz spałam w jakichś tam rowach, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że byłam bardzo wyczulona na to, żeby Polakom nie robić swojej opinii. Nawet jak mi się zdarzało gdzieś tam, prawda, oszczędzać na jedzeniu po to, żeby na przykład zaoszczędzić na wejście do jakiegoś muzeum, bo często tak było, to nawet jak mnie ktoś brał na stopa, to ja się tam nigdy nie żaliłam i po prostu uważałam, że no chciałam mieć taki swój polski honor, że jednak Polak to nie ten taki biedak, tylko taki no właśnie zaradny, otwarty i bardzo właśnie byłam wyczulona na tym punkcie.
Radzący sobie i właśnie nie żebrzący pieniędzy.
Tak, znaczy właśnie zawsze odróżniałam zaradność od cwaniactwa. Denerwowały mnie takie rady, no, które się pojawiały w świecie podróżników, jak tu na przykład, no nie wiem, gdzieś obejść jakiś wstęp, gdzie w jakąś tam bramkę ominąć i jak sobie tam pamiętam gdzieś taki tekst w któryś tam mediach, że no jak nie masz, jesteś tam za granicą, chcesz za darmo zjeść posiłek, to idź do punktu tam Caritasu, czy jakiejś tam jakiejś jadłodajni dla bezdomnych i to uważałam za działania nie fair. Mhm. Uważałam, że właśnie co innego jest po prostu, co innego jest determinacja i właśnie zaradność, żeby sobie odpowiednio tam coś organizować, ale właśnie nie bez tego elementu cwaniactwa.
To ty chyba pracowałaś w Norwegii jeszcze zanim to było modne, co?
No to był rok 88, kiedy pierwszy raz tam wyjechałam. No i właśnie, to mi pozwoliło, to właściwie to był główny krok w kierunku moich podróży, bo pojechałam pierwszy raz do tej Norwegii, nie znając języka, i pomysł był taki, że jak będę wracała, to znaczy w jedną stronę rodzice mi tam kupili bilet na pociąg, a potem miałam kupić sobie, opłacić sobie tą podróż powrotną właśnie z pieniędzy, które zarobię. A tymczasem, no jak już po miesiącu ciężkiej pracy przy tych truskawkach odebrałam wypłatę, okazało się, że Polacy, z którymi pracowałam, szybko wyjechali, ale wraz z nimi też zniknęły moje pieniądze i paszport.
No i okradli cię Polacy?
Tak.
Wow.
No ale okazało się, zawsze mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na początku było wielkie rozżalenie, takie rozgoryczenie. Jak? No przecież to ci ludzie, z którymi ja pracowałam, przecież oni
moi
widzieli,
rodacy.
Tak, ile pracy w to wkładałam. A potem no, trzeba było jakoś sobie poradzić. To znaczy, to by jeszcze były czasy takie, kiedy trzeba, to było bardzo skomplikowane, wyrabianie tego zastępczego paszportu, trzeba było pojechać do ambasady. Wtedy jeszcze się to wiązało z tym, że później był zakaz wyjazdu. Jak ktoś stracił paszport, to nasze władze uznawały, że on go sprzedał. Więc był zakaz przez ileś lat wyjazdu za granicę. Myślałam, dopiero zaczęłam wyjeżdżać i to już koniec tych moich podróży. No i postanowiłam ten czas dobrze wykorzystać. Pojechałam do Oslo autostopem i wtedy się okazało, to był mój pierwszy zagraniczny autostop. Ja sobie wcześniej bym pewnie nie wyobrażała, że mogę jeździć autostopem, a tymczasem okazało się, że jakoś nikt nie chce mnie wcale zgwałcić, obrabować, zabić i tak dalej, że wszyscy są bardzo uczynni. Mało tego, po drodze jeszcze, jak tam tym łamanym, bardzo angielskim wtedy komuś opowiedziałam, że no właśnie tutaj chcę zwiedzać, i tam nie mówiłam, że Polacy mnie okradli, tylko mówiłam, że zostałam okradziona. To okazało się, że ktoś mi tam załatwił po drodze jeszcze kilka dni pracy, więc znowu zarobiłam jakieś pieniądze. I to był taki moment, kiedy zorientowałam się, że można sobie poradzić właśnie w każdej sytuacji, tylko trzeba chcieć. Pamiętam, jak albo nie miałam, zgubiłam gdzieś szczotkę do włosów i tak myślę, no na tym autostopie, żeby ktoś mnie wziął, no to muszę jakoś w miarę przyzwoicie wyglądać. No i myślę, no nie mam pieniędzy na tą szczotkę, ale poszłam na stację benzynową, wzięłam widelec, zaanektowałam, prawda, ten plastikowy widelec do tego, żeby się jakoś tam ogarnąć. I tego typu sytuacje właśnie uzmysłowiły mi, że czasem pojawiają się jakieś przeszkody, ale no po prostu sztuką jest je pokonywać.
I nie odbierać ich przede wszystkim jako takie przeszkody, które są, o Boże, coś, jestem, jak to się mówi, jak jest victim po polsku?
Ofiara.
Nie jestem ofiarą i Boże, co mi się przytrafiło, tylko właśnie postrzegam to jako, okej, to jest jakaś rzecz, którą trzeba rozwiązać i można iść dalej. Więc nie trzeba się tym tak przejmować. I to, co mi się podoba bardzo w tym, w jaki sposób o tym mówisz, to, że właśnie mówisz też o tych trudnych sytuacjach, że z reguły jak ktoś przychodzi i opowiada o podróżach, to są same takie przyjazne rzeczy i nie opowiada się o tych trudnych rzeczach, jak wspomniałaś o spaniu w rowie. To są takie rzeczy, których mało osób jest w stanie opowiedzieć.
No tak, no ale to jest część składowa, że, prawda, tych podróży, to znaczy właśnie nie, ja mam problem z opowiadaniem o górach, dlatego że na zdjęciach, które są robione zwykle przy dobrej pogodzie, wszystko wygląda tak ładnie, ładne widoczki, wszyscy są uśmiechnięci, a nie widać tego, co jest w tle, bo do zdjęcia się ktoś tam uśmiechnie, a za chwilę dyszy, jest mu niedobrze, często wymiotuje, prawda, no i wejście na tą wysokość, gdzie są ładne widoki, to też jest po prostu no, rodzaj masochizmu. I przy każdej wyprawie, czy to żeglarskiej, czy w górskiej, prawda, no to jednak mam takie momenty i to dosyć często i każdy ma, typu, dlaczego my się tak właśnie w tych górach, no może nie tyle umartwiamy, ale dlaczego się tak katujemy, robimy to, no poświęcając na to często jakieś tam oszczędności życia. Można byłoby pojechać na fajne wakacje gdzieś tam, prawda, gdzie człowiek się nie męczy pić drinki z palemką, a tu człowiek no, idzie po prostu w miejsca niebezpieczne i takie, gdzie wychodzi się bardzo daleko poza strefę komfortu. No teraz, no właśnie pojutrze będę już w Pakistanie, gdzie zaczynam kolejną wyprawę, tym bardziej będzie to takie przejście na nartach z sankami, takiego płaskowego takiego wyżu, po którym jeszcze, którego nikt nie strawersował. No ja nie lubię zimna, Aleksy, bo myślę, że no tam są temperatury teraz dzisiaj minus 27 stopni i to jeszcze nie jest najniższa, będzie zimniej, to myślę sobie, kurczę, no zamiast tutaj zostać w ciepłym domu, to ja znowu sobie wymyślam jakieś takie, prawda, pomysły, które, no, które będę jeszcze tam nieraz przeklinać.
Tak, będziesz wiesz o tym, że będzie moment, kiedy będziesz żałowała tego, że się na to zdecydowałaś.
Tak, tak. A jak wrócę, to znowu zostaną fajne zdjęcia i wszyscy będą zazdrościli i myśleli, o kurczę, ale fajna przygoda, no bo ona będzie fajna.
I jak tam jest minus 27 teraz, do jakich temperatur może spadać tak?
No myślę, że tak do minus 35 może spadać, ale jeszcze trzeba pamiętać o czymś innym, że mówiąc o temperaturach takie, które wskazuje termometr, no to często jest, jeżeli jest wiatr, to temperatury te są i tak dużo niższe, bo dochodzi, no właśnie, znaczy jest różnica pomiędzy temperaturą tą termometrową, a odczuwalną, więc no nie chcę się tam nakręcać, ale tak jesteśmy przygotowane z koleżanką, z którą idziemy na minus 40. Gdyby to było takie proste i przyjemne, wszyscy by tam chodzili, a tak to będziemy tam same i licząc tylko na siebie.
Trzymam w takim razie kciuki i życzę powodzenia, bo nie brzmi to jak nic przyjemnego, przynajmniej dla mnie, siedząc sobie tutaj w Warszawie w ciepłym pokoiku.
No to nie dziękuję za te powodzenia, żeby nie zapeszać, ale powiem właśnie, jeżeli chodzi o takie niskie temperatury, to no ja jako taki przysłowiowy, typowy zmarszluch, to...
Ty jesteś zmarszluchem.
Tak, tak.
I tak, nie wiem,
a żegluję głównie w rejonach arktycznych, to są moje ulubione.
Ale to poczekaj, chcę się zatrzymać. Czyli jesteś zmarzluchem, jedziesz w takie rejony i nie zamarzasz tam tak zupełnie?
Nie zamarzam, a co prawda mówię sobie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, ale no nie powiem, żebym była tam przeszczęśliwa z tego, że...
A wszyscy zamarzają, czy tylko ty?
Nie, dużo osób ma z tym problem. Znaczy to jest głównie problem bardziej kobiecy niż facetów. Faceci mają większą tolerancję na zimno. U nas to rzeczywiście, no to wynika z takiego niedokrwienia tam, no ogólnie fizjologia kobieca, ale żeby zwiększyć tą swoją tolerancję na zimno, no zaczęłam morsować, znaczy zaczęłam już kilka lat temu, prawda, to było jeszcze w ramach przygotowań do wyprawy na K2 i muszę powiedzieć, że morsowanie rzeczywiście sporo mi dało, to znaczy myślę, że nie jest to efekt placebo, tylko rzeczywiście i mimo, że każde morsowanie też się wiąże z tym, że łamuję za każdym razem jakieś bariery i jak wchodzę do wody, no to nie jest to prawda, moment, kiedy jestem przeszczęśliwa, dopiero jak wyjdę z tej wody.
Zamaczasz głowę też?
Nie, nie. Wody, tak, ja jestem, znaczy tam są różne szkoły, ja no nie zamaczam, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście widzę dobre skutki tego morsowania.
Pozytywne w kontekście tego, że jesteś bardziej odporna na temperaturę.
Tak i wydaje mi się, to znaczy ja nigdy nie byłam może jakaś w dorosłym życiu chorowita, bo jako dziecko byłam bardzo chorowita, teraz nie, ale wydaje mi się, że no na dobrą odporność, no to właśnie między innymi też ma wpływ to, że się jakoś tam hartuje.
Jak słuchałem sobie jednego podcastu z tobą, to wspomniałaś, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat na K2 weszło tylko 5 kobiet.
Nie, 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 nie. To było tak. Przez pierwsze 50 lat od pierwszego zdobycia K2 przez Włochów, czyli to był rok 54, czyli do roku 2004 było tak, że tylko 5 kobiet weszło na K2, choć wiele próbowało i te wszystkie te 5 kobiet zginęło.
Właśnie o to miałem zapytać, bo ja nie miałem kompletnie świadomości, że to jest aż tak niebezpieczna wyprawa i teraz się zastanawiałem, no dobra, jeśli masz taką informację przed sobą, to jakby to co się dzieje w twojej głowie, że decydujesz, okej, to jest dobry pomysł, żeby też spróbować.
To znaczy tak, no ja właśnie rozwinę ten wątek, że mówiło się, że K2 nie lubi kobiet, że to jest taka góra, która wszystkie kobiety, które wejdą na szczyt, doświadcza tym, że one zaraz zginą, bo z tych 5, które w międzyczasie przez te pierwsze 50 lat weszły na szczyt, to 3 zginęły, tak weszły na wierzchołek i zaraz potem zginęły na zejściu. 2 pozostałe, w tym nasza Wanda Rutkiewicz, zginęły wkrótce na innych 8 tysięcznikach. No ale wtedy, kiedy ja byłam na wyprawie, 2022 rok, to był taki rok, kiedy było bardzo dużo kobiet, znaczy w ogóle dużo kobiet teraz wyszło w himalaizm z takim dobrym efektem, bo chociaż no, rzeczywiście dziewczyny udowadniają, że sobie dobrze w górach radzą i jak na razie żadna nie zginęła i miejmy nadzieję tak zostanie, także myślę, że góra została już odczarowana.
Jak wyglądają przygotowania do wejścia? Bo z tego, co też słuchałem, to wyszedł jakiś artykuł, który był prześmiewczy trochę względem niektórych kobiet i ciebie, że właśnie będziecie się tam wybierały. Dobrze zrozumiałem?
To znaczy, ja powiem szczerze, że nie czytam takich, znaczy nie wiem, czytam, czy akurat odnośnie mnie, być może, to znaczy zakładam, że to znaczy przestałam się przejmować już jakimś tam hejtem i komentarzami, bo wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś pisze takie teksty, to zazwyczaj są to ci, którzy zazdroszczą albo sami są jakoś niespełnieni, bo po prostu próbowali coś zrobić i no i nie udało im się, albo nigdy w ogóle nie podeszli do tego, żeby to realizować. Powiem szczerze, ze strony osób, które były na K2, nie spotkałam się z żadnym negatywnym komentarzem, raczej odwrotnie.
Wszyscy rozumieją.
Tak, rozumieją, także powiem szczerze, w ogóle wydaje mi się, że himalaizm kobiecy w Polsce jest z założenia nie tylko, że niedoceniany, ale deprecjonowany z założenia. Nie chcę tutaj z nikim, nie wiem, rywalizować, polemizować, każdy ma prawo do swojego zdania i prawda, jeżeli jest to uzasadnione w sensie, że ktoś wie, o czym pisze, to okej. Okay. Natomiast jeżeli po prostu ktoś się wymądrza, bo a nigdy nie był na dużej wysokości, no to wtedy, no nie wiem, to wydaje mi się, że to w ogóle nie ma żadnego sensu. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku górskim to trochę jest tak, że dużo osób ma, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo ja tutaj wszystkich bardzo szanuję i w sumie lubię, ale są osoby, które też mają takie trochę nakręcone ego. Natomiast druga rzecz to po prostu wychodzę też z założenia, że powinniśmy brać pod uwagę, że są różne formuły chodzenia po górach, czy tam wspinania się w górach i to są zupełnie inne sporty. To jest tak jak w rowerach. Jeden, ktoś jeździ na rowerze szosowym, inny jeździ na rowerze górskim, trzeci tam jakiś freestyle, prawda, jakieś tam skoki i tam. I nie każdy sobie robi tak jak ktoś inny jeszcze jeździ rekreacyjnie. Ja na przykład zawsze podkreślam, że mnie nie interesuje bicie rekordów takich typowo sportowych. Ja się nigdy nie będę wspinała tam na czas, bo to po prostu nawet nie zastanawiałam się, czy ja mogłabym to robić, czy nie. Czy to jest kwestia predyspozycji, możliwości. Ja po prostu nie chcę, bo ja jeżdżę w góry po to, żeby tymi górami się cieszyć. I bardziej od tego, żeby gdzieś wbiec szybko. Mnie interesuje, żeby pobyć z ludźmi, którzy tam są, żeby posłuchać jakichś ciekawych historii, żeby mieć ten moment na przeżywanie, nie tylko takie zaliczanie, klepnięcie wierzchołka. To jest oczywiście tam ważne, no bo po to się jedzie. Ale nie jest to sprawa dla mnie najważniejsza. Dla mnie jest ważne właśnie to, żeby nie zaliczać, a przeżywać i to zawsze podkreślam, że mam takie podróżnicze podejście do gór. Natomiast oczywiście szanuję tych, którzy robią tam różne rekordy, ale to jest po prostu inne podejście. Jestem pewna, że z kolei te osoby, które tak jadą tylko, żeby zaliczyć górę, no to z kolei tak niewiele o tej górze wiedzą. Ja nie chcę absolutnie tutaj niczego krytykować, bo to jest po prostu wynika z innej filozofii życia. Natomiast ja jadę rzeczywiście w celach takich poznawczych.
To, do czego się odnosiłem, to wspominałaś, że zaczęłaś dostawać SMS-y różnego rodzaju, gratulacje, że i później się zorientowałaś, że był jakiś artykuł, który właśnie trochę w jakiś prześmiewczy sposób wypowiadał się o tym, że będziecie wyjeżdżały, z tego co pamiętam, na K2. I ty później zaprzeczałaś i zaczęłaś się zastanawiać, a w sumie tak właściwie to mogłabym pojechać na to K2.
Aha, to z tym co się wiąże. Nie, no to ten artykuł, to trudno powiedzieć, że on był prześmiewczy. Trochę tak, ale to on nie był negatywny pod kątem kultem kobiety. Ja tutaj wyjaśnię, skąd się wzięła geneza w ogóle tej wyprawy.
Właśnie o tym chodziło.
K2 było dla mnie rzeczywiście od dawna taką górą marzeń, jak tam prowadziłam trekkingi z różnymi grupami, które tam organizuję i prowadzę w górach. Kiedyś na trekkingu, jak zobaczyłam tą piramidę K2, no była to taka góra, która gdzieś tam zakiełkowała w moich marzeniach, ale pierwsze myśli to były takie, no przecież gdzie ja tam na takie K2, no to jest góra dla takich prawdziwych górskich harpaganów, tam ludzi bardzo doświadczonych. No ale już byłam na Everestie, byłam na innych 8-tysięcznikach Lhotse, Manaslu i w pewnym momencie zaczęłam pytać szerpów, którzy mnie znali, czy tam osób, które widziały mnie przy wspinaniu, czy myślą, że ja na taki K2 miałabym w ogóle szansę. No i odpowiedzi były takie, że no pewnie, no jak nie spróbujesz, no to nie będziesz wiedziała. No ale cały czas się wahałam. No aż pewnego dnia, a to było na wyprawie na Lhotse, zaczęły do mnie spływać SMS-y i tam jakieś maile na zasadzie gratulujemy, nic nie mówiłaś, trzeba się było pochwalić. No i ja nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle. No i tak do mojego męża wysłałam SMS-a, nie wiem, dostaję jakieś dziwne SMS-y, o co chodzi. A Paweł mi przysłał link do artykułu, który był na takiej przyśmiewczej stronie, bo jest taka strona bardzo poważna w spinanie.pl. I to jest jak najbardziej poważne medium wspinaczkowe. Ale jeden z naszych kolegów, który dobrze zna światek himalajski, prowadzi stronę taką spinanie.pl, taką na zasadzie taka ironiczne tam opinie, takie no chłopak ma tam też przeszłość kabaretową, więc rzeczywiście no muszę powiedzieć, że Maciek ma taki dobry język, który ja bardzo cenię. I on zaraz po tym jak odwołano wyprawę w narodową, w której w składzie byli sami panowie, tam dziewczyny były rozżalone, że żadna nie została zaproszona do składu tej wyprawy. No tym bardziej, no właśnie, wyprawa sponsorowana. No i tam, kiedy kolejna wyprawa, no właśnie, została odwołana męska, to ten nasz kolega napisał artykuł taki, on był bardziej prześmiewczy pod kątem facetów. No w każdym razie napisał, że no rusza wyprawa kobieca na K2, no i tam wymienił dziewczyny, które rzeczywiście są związane z himalaizmem. No i ja tak czytam właśnie, kto tam jest, myślę, o dziewczyny, jadą na K2, jak fajnie. I tutaj, prawda, widzę koleżanki i nagle patrzę, o, moje nazwisko. Później najpierw się ucieszyłam, a później myślę, no właściwie to nikt mnie nie pytał, czy ja chcę, czy ja mam czas i czy naprawdę chcę. No i zaczęłam się wahać. Ale potem, jak wróciłam do Polski, to, znaczy właśnie, bo to jeszcze podchwyciły media i nie zauważyły, że jest to taki artykuł no, ironiczny i że nie jest to prawda. Myśleli, że jest to jak najbardziej poważna informacja. Jak przyjechałam, no to już mnóstwo ludzi mnie pytało, no to jak z tymi przygotowaniami do wyprawy na K2? Ja na początku tłumaczyłam, że nie, to kolega sobie zrobił taki żarcik i że to nieprawda. A później myślałam, ale właściwie, dlaczego ma być nieprawda? No skoro już prawda, no tak temat został wywołany, no to spróbuję. No i tak jeszcze miałam do pokonania, to znaczy zakładałam, że będzie sprzeciw mojego męża. Powiem szczerze, ja chciałam na te K2 jechać, ale z drugiej strony też się bałam. No po prostu normalnie po ludzku się bałam. Myślę sobie tak, właściwie to przegadam temat z Pawłem. Jak on nie będzie chciał, to ja nie będę naciskała. No, zobaczymy, będę mogła na niego zwalić, że ja właściwie to chciałam, ale tutaj mąż był przeciwny. No i tak zrobiłam jakąś kolację, siedzimy sobie, prawda, i ja tak w pewnym momencie wypalam, no co byś Paweł powiedział, jakbym pojechała na K2. I w tym momencie mój mąż tak na mnie patrzy i tak, no wiesz, jak chcesz, no młodsza nie będziesz. No i to był sygnał, który mi, no rzeczywiście pragmatyczny osąd tutaj no miał miejsce, dlatego że no Paweł dobrze wiedział, że nie można tak w nieskończoność. No ja na te K2 pojechałam, mając wtedy 56 lat, no tak. No to jest taki wiek, no powiedzmy sobie, w przypadku kobiet to już raczej górska emerytura, więc wiedziałam, że mam od niego przyzwolenie, wsparcie, no i tutaj już nie ma żadnego wymigiwania się, trzeba się przygotować.
Czy to nie jest niesamowite, że do takiego pomysłu doszło na podstawie właśnie takiego żartu? Że
to jest niesamowite, ale właśnie coś jest po coś. A ten tekst to jest, który napisał kolega, jest naprawdę, był fajnie napisany i muszę powiedzieć, że On akurat był, to był tekst, który podtekst miał taki, że on był w obronie kobiet, że były tam wymienione dziewczyny, które jak najbardziej, nie mówię tego o sobie, ale były też inne dziewczyny, które spokojnie mogłyby na taką wyprawę narodową pojechać.
Jak wyglądały w takim razie przygotowania? Jak postanowiła się przygotować do tego?
Oj, to znaczy z przygotowaniami do takich wypraw, to powiem szczerze, to jest najtrudniejszy etap, bo on jest najbardziej pracochłonny, a sam wyjazd na wyprawę to jest taka wisienka na torcie, już można powiedzieć ten moment, kiedy jest finalizacja, kiedy nadal jest ciężko, ale to już jest ta strona taka, taki konkret. A te przygotowania, to znaczy tak, przede wszystkim no problemem jest kasa, no. Trzeba szukać tych pieniędzy, bo ja po podsumowaniu sobie wszystkich swoich pieniędzy plus tego, co mogę zarobić, no to wyszło na to, że i tak nie mam, prawda, takiej kwoty, jaką powinna mieć. W związku z czym wymyśliłam sobie, że ja po prostu się zapożyczę, jak nie będę miała jakichś sponsorów i no, później pojadę na jabłka do Holandii, bo akurat z tymi jabłkami to tam miałam kontakt i wiedziałam, że będę mogła przyjechać i to jakoś tam odpracować. Więc brałam to pod uwagę, no ale ostatecznie pomogło mi kilka firm, plus to i tak nie była kwota wystarczająca, ale też pomogło mi sporo takich no, moich znajomych, ludzi, którzy, albo nawet czasami nieznajomych, ludzi, którzy doceniają moją pasję i po prostu stwierdziły, że mi pomogą.
Warto także to wspierać.
Tak, ale bardzo duży udział środków też były, to były moje własne środki. To znaczy, no właśnie, pieniądze są jakimś problemem, ale z drugiej strony sobie zawsze też mówię, że no, trzeba jakoś ułożyć sobie hierarchię wydatków. Inni wymieniają meble, co tam, nie wiem, kilka lat, robią remonty mieszkania. Ja wolałam, prawda, przeznaczyć to na, zamiast wydawać na rzeczy materialne, no to wyprawa była dla mnie ważniejsza. No druga rzecz, no to cała logistyka, bo to, na takie wyprawy to nie jest tak, że ktoś się zapakuje w plecak i sobie pojedzie zupełnie tak, prawda, no nosząc wszystko samemu. Zawsze trzeba wziąć lokalnych ludzi, bo jak jedziemy na 2 miesiące, no to trzeba jednak i sprzęt, i jedzenie, więc bierze się też lokalnych ludzi, w tym pomagają miejscowe w agencję, więc negocjacje z agencją, no i przygotowanie fizyczne. To zawsze jest coś, co no nie da się wypracować formy przez 2 tygodnie. To, na to trzeba zapracować wielomiesięcznymi czy wieloletnimi wręcz treningami. W przypadku gór, bo każda aktywność wiąże się z trochę innego rodzaju treningiem. Przykładowo, jeżeli chodzi o góry, to ja na początku przed Everestem pamiętam, że dużo biegałam, a później ktoś mądry mi wytłumaczył, że no bieganie to nie, tam nogi w górach pracują trochę w inny sposób, że to bieganie może być jakimś pomysłem na utrzymywanie wydolności i tam sprawności, ale główny trening na góry to jest po prostu, jeżeli nie da się chodzić po górach, no bo w moim przypadku mieszkam daleko od gór, to wtedy schody. No i w COVID-zie było tak, że no bo w ogóle tak na co dzień, no to chodziłam do siłowni, akurat tak się dobrze składa, że mam koło siebie zdrowit, który ma takie schody ruchome i tam po tych schodach ruchomych zasuwałam trochę.
Ile jeden twój trening trwa?
To zależy tak, albo były treningi załóżmy 1,5 godziny z plecakiem długo, a wolniej, albo interwały krótsze, które tam szybko, wolno.
1,5 godziny z plecakiem, plecak ile kilo?
No to różnie, to zależy na jakim etapie byłam, bo to tak, no ale powiedzmy czasami było to kilkanaście kilo, to ja sobie rozmaicałam, bo nie miałam jakiegoś tam trenera, który mi tam, no ja sobie to sama wymyślałam, ale na przykład czasami, znaczy zawsze to łączyłam jeszcze z innym treningiem. Na przykład jeszcze dochodził do tego jakiś też taki trening funkcjonalny na jakieś takie mięśnie głębokie, czy chodziłam też na rowery stacjonarne, żeby chodziłam specjalnie do takich trenerów sadystów, którzy prowadzili zajęcia grupowe, ale takich wiedziałam, że nie będzie zmiłuj się, trzeba tam będzie dać się z siebie wszystko. Chodziłam na tabaty, zresztą teraz też chodzę, bo to jest taki trening ogólny, ogólnorozwojowy. Na przykład teraz z kolei przed tym przejściem, gdzie będziemy ciągnęły sanki i szły na nartach, to między innymi muszę wzmocnić mięśnie pośladków. No i to ja nie przewidywałam, że to aż tak pracuje, ale właśnie pośladki, mięśnie grzbietu, bo to właśnie innego typu ruchy, ciągnięcie tych ciężkich.
Jakieś pchanie ciężaru albo ciągnięcie ciężaru.
Tutaj tak, ciągnięcie z tyłu sanek, ciężkich sanek załadowanych.
Ale chodzi mi o to, że na siłowni można to trenować, też są takie rzeczy do przeciągania.
No tak, ale to też, no właśnie tutaj na tabatach też tam różne ćwiczenia właśnie na pośladki też. I znaczy, dobrze byłoby wciągnąć oponę, ale powiem szczerze, przed kolejnym pomysłem, który mam, bo teraz to przejście chociaż będzie, jeżeli nam się uda, to pierwsze w świecie, więc to będzie jakiś tam wyczyn, ale potem jeszcze mamy z koleżanką inne pomysły, takie właśnie tego typu długodystansowe, więc chyba właśnie wezmę się za ciągnięcie opony. Także no każda forma aktywności ma tam, prawda, jakieś swoje tam priorytety, jeżeli chodzi o rozwój konkretnych mięśni. No i co jeszcze? To znaczy też to jest taka dziedzina, która coraz bardziej wkracza też do przygotowania wyprawowego, odpowiednia dietetyka przed wyprawą. To znaczy tak, ja z jednej strony sobie pozwoliłam teraz na to, żeby trochę przytyć, to jeszcze jest efektem świąt, ale wiem, że ja to na wyprawie zgubię i szybko dojdę do właściwej wagi, natomiast ogólnie no to chodzi o coś innego, to znaczy nie chodzi o to, żeby być tam super szczupłym i napakowanym, chociaż no oczywiście rozwój mięśni się przydaje, ale na przykład jeżeli chodzi o góry, ważne jest, żeby budować żelazo, bo to potem ma przełożenie na aklimatyzację, odpowiednie tam działanie czerwonych krwinek i tak dalej. Więc przed wyjazdami w te najwyższe góry, no to ja już wiele miesięcy wcześniej robiłam badania krwi, koleżanka dietetyczka mi tam to, prawda, tam sprawdzała i mówiła, no tutaj musisz się nastawić, jeść tutaj żółtka, prawda, tam jajka na miękko i to jest ważne, tam oczywiście szpinak, ale to musisz łączyć tam z tym i z tamtym. Także ta dieta rzeczywiście była istotna. Ja teraz od pewnego czasu staram się jeść wegetariańsko, no i to też wyznacza pewne reguły, także tam. No i na samej wyprawie też nauczyłam się, że trzeba korzystać, to znaczy tak, nie jestem zwolenniczką chemii i nie należę do osób, które się tam faszerują chemią, ale wiem, że na przykład, no nie wiem, dawka białka, prawda, jest ważna, dlatego że no jak byłam na Everestie, nie miałam o tym pojęcia, to w 3 tygodnie zrzuciłam 10 kilo i to poszło głównie z mięśni. I wiele osób tak ma, ja i tak nie byłam jeszcze, znaczy 10 kilo to było nic przy takim Angliku, który zrzucił 20 kilo i to był po prostu szkielet człowieka. On po prostu wyglądał na chorego człowieka i to absolutnie nie jest zdrowe, więc z czego to wynika, bo to nie wynika nawet z wysiłku. Można siedzieć na dużej wysokości w namiocie, nic nie robić i jest takie zapotrzebowanie kaloryczne, że nie jesteśmy go w stanie zapewnić, nawet jak będziemy jedli dużo, tłusto, to słodko, to i tak tych kalorii nie zapewnimy.
Tak, gdzieś wspominałaś o tym, że tam na wysokich wysokościach wszystko jest problematyczne, że pójście się załatwić nawet jest problematyczne i to nie jest wyobrażalne dla ludzi, którzy żyją na takiej wysokości, na jakiej my jesteśmy. Natomiast tam na górze to każda czynność jest skomplikowana, nawet zawiązanie butów.
No dokładnie. To znaczy właśnie wyjście w potrzeby fizjologiczne tam. Wszystkim to tak obojętnieje, że nikt nie patrzy tam na innych i po prostu osoby, które no są na tyle wstydliwe, że nie umiałyby się załatwić przy kimś, to prawda jest taka, że w górach wysokich no, miałyby duży problem, bo sikanie, no nie wychodzi się z namiotu, prawda, żeby przy złej pogodzie czy w nocy, bo to byłoby po prostu niebezpieczne, zabiera dużo energii.
Sika się w namiocie?
Sika się w namiocie do butelki. Każdy ma taką swoją butelkę na sikanie. Kobiety jeszcze mają specjalne lejki, które umożliwiają im korzystanie korzystanie z tych butelek. No i właśnie, to jest bardzo wygodna czynność. Ja to opanowałam tak, że już nawet ze śpiwora nie wychodzę, więc prawda, ten koledzy, z którymi śpiłem w namiocie, to często no, w ogóle nawet się tam nie obudzą i nawet nie wiedzą. Zresztą mało mnie to obchodzi. Oni też, prawda, jak chcą się załatwić, no to też korzystają ze swoich butelek. Natomiast...
Takie środowisko musi wpływać na to, że się ludzie zżywają ze sobą strasznie, co?
Tak, to znaczy w ogóle te wyprawy górskie, zwłaszcza gdzie jest duży stopień ryzyka, sprawiają, że ludzie się bardzo szybko otwierają względem siebie i takie sprawy intymne zaczynają wychodzić bardzo szybko, no jak gdyby bez żadnych zahamowań. Ja pamiętam jak na wyprawie na Everest, gdzie byłam w takiej międzynarodowej ekipie, ja plus 7 kolegów z różnych krajów, to chłopcy w ogóle bez ogródek, na przykład ulubiony temat przy kolacji, to były opowieści Anglika, Amerykanina i jeszcze tam Irlandczyk się włączał na temat, albo tam hemoroidy były dla nich problem. To jest częsty problem w górach, bo prawda, też się mało o tym mówi w himalaizmie, ale ta fizjologia jest dosyć istotna. Bo
organizm przeciążony.
No właśnie, organizm jest przeciążony. Na przykład ludzie wymiotują, bardzo często mają biegunki, do tego dochodzą takie niekomfortowe zachowania typu puszczanie gazów. Bardzo wiele osób ma i to już na niższych wysokościach. I
organizm wariuje po prostu.
No właśnie, wariuje. To właśnie takie akurat z hemoroidami problemów nie miałam, no ale z tego może to jest akurat przypadłość bardziej męska. Natomiast no, koledzy sobie bez ogródek o tym opowiadali i dla mnie to na początku było takie zaskakujące, ale później no, każdy wiedział, że każdy się skupia na swoim organizmie i po prostu tak każdy ma, prawda? Albo na przykład były dyskusje, co tu zrobić, żeby nie dopadła nikogo w biegunka na ataku szczytowym. I pamiętam, no bo oczywiście dużo osób bierze na przykład stoperany, niektórzy biorą jakieś pampersy, niektórzy nic nie biorą, ale zakładają, że najwyżej będą mieli z tym problem i to rzeczywiście no, wychodzi się z założenia, że nic co ludzkie, prawda, nikogo tam jakoś no, tam nie wstydzi. No.
To jest właśnie to, co mi się podoba w tobie, że jesteś na tyle otwarta, żeby opowiadać o takich rzeczach, bo to nie są rzeczy, które się normalnie słyszy przy takich wyprawach. Ja pamiętam, jak ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, który wchodził w Pakistanie na głowę. Oni chyba robili tam trekking. To ja byłem zaskoczony, że mi powiedział, że oni biorą te zwierzęta, które tam z nimi wchodzą i oni na końcu je zjadają. I to było tak. Dla mnie takie zaskakujące i byłem taki zdziwiony, że on mi o tym w ogóle powiedział. Ale rzeczy, których tutaj się dzisiaj dowiaduję, to już jest w ogóle inny level.
Tak, znaczy to, co mówisz, jest typowe. Bo w Pakistanie, bo pakistańska dieta jest, znaczy w Pakistanie oni są mięsożercami, zarówno obsługa baz i tych trekkingów. No a poza tym kulturowo właśnie, no właśnie mięso w tym jedzeniu pakistańskim no zawsze jest obecne. I Pakistańczycy wychodzą z założenia, że jak mieliby nosić mięso, to po pierwsze ono by się zepsuło, bo na niższych wysokościach jeszcze jest gorąco. Po drugie, po co nosić, jak to mięso, no, że tak powiem, nieładnie może samo dojść. I dla mnie to też zawsze było szokujące, bo się bardzo do tych zwierząt, które wędrowały z nami, bardzo przyzwyczajałam. Czy to były jaki, czy kozy i jakoś tak bardzo przeżywałam, że one po dojściu do bazy są zaraz zabijane, no bo tam już nie mają się jak paść, no bo nie ma żadnej trawy. Natomiast w Nepalu jest inaczej. W Nepalu z kolei są inne uwarunkowania kulturowe, bo Sherpowie wychodzą z założenia, że powyżej pewnej wysokości zabicie zwierzęcia sprawi, że ściągnie na nas gniew bogów i tak dalej. W związku z czym nie ma czegoś takiego, w ogóle nie wchodzi w grę, żeby jakieś tam zwierzęta u góry zabijać. Czasami na potrzeby
wspinać. Czyli oni wnoszą wszystko?
To znaczy, to jest tak, że do bazy pod Everestem to zwykle się przywozi helikopterami już w tej chwili zaopatrzenie. Czy do bazy pod Manaslu też, no, na takich, że tak powiem, łatwiej dostępnych ośmiotysięcznikach. ale ja zawsze w Nepalu, jak prowadzę trekkingi, to też uświadamiam swoich trekkerów, żeby odpuścili jedzenie mięsa na dużej wysokości z kilku powodów. Raz, że to jest ciężkostrawne. Dwa, że lepiej, no właśnie, to znaczy tam ten niedostatek mięsa, białka można sobie zastąpić tym, że jest taka narodowa potrawa nepalska, zresztą bardzo dobra, która się nazywa dal bhat i to jest soczewica, która w zupełności to mięso rekompensuje, jest bardzo pożywna i właśnie i też smaczna. Ale kolejna rzecz właśnie, jeżeli będą się upierali trekkerzy przy jedzeniu mięsa, to mają dużą szansę na jakieś tam zatrucia, dlatego że właśnie przynoszone gdzieś tam do tych lodży mięso, no po prostu może być
nieświeże.
No, tak, nieświeże, zepsute.
Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w takiej wyprawie? Jedziesz na 2 miesiące, na K2. Jaki moment według ciebie jest najtrudniejszy?
Moment pożegnania z rodziną, z bliskimi, kiedy dobrze wiemy i ja i oni, że ja z tej wyprawy mogę nie wrócić.
To jest dla mnie po prostu nie do pojęcia. Ładowanie się w takie warunki i taka pełna świadomość, że rzeczywiście można nie wrócić i że są ludzie, którzy nie wracają, to jest... Ja byłem wczoraj, jak się przygotowywałem, naprawdę zszokowany. Jechałem sobie na rowerku, bo się przygotowywałem jedno na rowerku przy biurku i mówię sobie, no nie wierzę po prostu, w co ja słyszę.
Tak, bo to jest na wiele miesięcy przed wyprawą to jest taka euforia i tak człowiek myśli, super, prawda, pojadę, spełnię te swoje jakieś marzenia, osiągnę jakiś tam nowy cel. A potem przychodzą takie myśli, no właśnie, ale w co ja się ładuję, przecież mogę nie wrócić, ale to ja myślę, że każdy ma inne podejście do tego, też inny sposób na radzenie sobie właśnie z jakimiś takimi negatywnymi emocjami. Ja się po prostu rzucam w wir pracy i staram się o tym jak najmniej myśleć, ale mimo wszystko mam takie babskie myślenie. Myślę, że u facetów jest to trochę prościej, bo tak jak rozmawiałam z niektórymi kolegami himalaistami w kręgach polskich, no to no tak widzę, no o, pamiętam tutaj może z nazwiskiem Krzyś Wielickim, kiedyś sobie tam właśnie tak na luzie przy winku gadaliśmy i on mówił, że jego taktyką jest po prostu wyrzucenie tematu z głowy, skupienie się na górze po to, żeby jak najszybciej do tej rodziny wrócić. A ja mam jednak te kobiece myślenie takie, że no, że to takie egoistyczne względem znajomych, że właściwie to dlaczego ja i sobie im to robię, że czy mi to naprawdę do czegoś jest potrzebne, przecież ja nie muszę nikomu niczego udowadniać, udowadniam tylko i wyłącznie sobie, ale no mam taki moment, kiedy się waham. Natomiast no, z drugiej strony jak sobie pomyślę, że już tyle energii włożyłam w przygotowania, już nawet nie chodzi o pieniądze, ale ta energia, to myślę sobie, nie, no będę żałowała, że nawet nie spróbowałam. Także to jest tak, że na takich wyprawach każdy myśli też, że jeżeli, znaczy mamy świadomość, że ludzie giną, ale chyba każdy myśli, że jemu to się nic złego nie trafi, że to, prawda, jego to nie dotyczy. No i powiem szczerze, no na każdej wyprawie traciłam jakichś dobrych znajomych i to zawsze były dla mnie trudne momenty. Zresztą to jest jeden z kilku powodów, dla którego ja postanowiłam się wycofać z 8000. Uważam, że czuję się spełniona na górach 8000, natomiast po prostu wiem, że zdaję sobie sprawę, że większość tych osób, które się fiksują na górach wysokich, no to gdzieś ten rachunek prawdopodobieństwa jednak, prawda,
kogoś działa,
tak, i wiele osób nie wraca, także...
Co masz na myśli, mówiąc, że na praktycznie każdej wyprawie kogoś straciłaś?
No nie było wyprawy, na której nie zginął ktoś, kogo bym nie znała, to znaczy na takim momentem kulminacyjnym to była, znaczy takim, taką wyprawą, gdzie było największe spotęgowanie nieszczęśliwych, takich właśnie nieszczęśliwych wypadków i takich złych emocji. To była wyprawa na lotce, gdzie ja już zeszłam ze szczytu, ale w ciągu 24 godzin, kiedy ja już byłam w obozie drugim, straciłam 3 kolegów w 3 różnych wypadkach i to było coś strasznego, bo najpierw przyszła informacja o jednym, który zginął, który dokładnie, jak się okazało, poszedł się załatwić. Już szedł z Everestu, bo tam Everest i Lhotse to są sąsiednie góry, więc ataki szczytowe odbywają się równolegle. I on zszedł z Everestu, chciał już iść do namiotu, ale postanowił się załatwić w uboczu i nie wiem, czy już zdjął raki, tego nie wiemy, no w każdym razie spadł. Potem nie zginął od razu, bo jeszcze wysyłał SMS-y, że spadł.
I wiedział, że umrze, ale wysyłał SMS-y?
Znaczy on chyba jeszcze liczył, że może ktoś go wyratuje, ale my nie wiedzieliśmy, gdzie on jest i nie byliśmy go w stanie zlokalizować. Jeszcze po zmroku wyglądano tam jakieś czołówki, być może mu ta latarka po prostu padła. No w każdym razie do tej pory nie został odnaleziony. To był Irlandczyk. Drugi bardzo fajny, taki radosny chłopak z Indii, zaraz po nim, znaczy tak, no ten zginął. Później następnego poranka, to na kilka godzin właśnie po tym pierwszym wypadku przychodzi informacja, że znaleziono tego chłopaka z Indii w namiocie, nie obudził się po ataku szczytowym, zdobył szczyt i po prostu w wyniku, nie wiem, wyczerpania, zakrzepicy, no po prostu zmarł, znaleziono go martwego.
Czyli no takie rzeczy też się zdarzają. Tak. To nie musi być wypadek, tylko...
Nie. To no, są bardzo różne sytuacje. I trzeci, kilka godzin później przyszła informacja, że zmarł chłopak, taki Bułgar, którego też bardzo lubiłam. Ja go schodząc z lotu spotkałam i on miał problem z rakiem. Ja mu wtedy pomagałam tego raka przypiąć i nawet w jednej z książek jest tam to zdjęcie, bo tak ja pokłóciłam się wtedy z szerpą, z którym się wspinałam, bo on miał Rima na imię. Rima mówi, ty nie gadaj, wiesz, że się psuje pogoda, schodźmy szybko, prawda, ty tam, bo ja się każdego pytałam, coś tam zamieniałam, kilka słów i tam jak się czujesz, coś takiego. No i jego też się zapytałam, on powiedział wtedy, że on się dobrze czuje, ale ma problem z rakiem. No to ja mu zaczęłam ten rak tam poprawiać i no właśnie ten szerpa mówi, schodźmy jak najszybciej, daj sobie spokój, tam nie bądź taką samarytanką dla wszystkich. Ja mówię, Rima, ale nie możemy Iwana tak zostawić, ma problem z rakiem, no to trzeba mu pomóc. No
i z rakiem, czyli z tymi kolcami na butach.
Tak. No i zaczęłam mu tego raka przypinać, no i wszystko już tam było dobrze, z czego zapytałam, czy się dobrze czuję. Mówi, tak, no to ja sobie spokojnie zejdę do obozu czwartego, myśmy wtedy zeszli już do obozu drugiego i następnego dnia okazało się, że w międzyczasie ten chłopak dostał choroby wysokościowej i to znaczy ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo on nie miał wtedy objawów, jak się spotkaliśmy, ale później nocując w tym obozie, no właśnie ta choroba wysokościowa go zabiła. Także to taka kumulacja tego, że w ciągu w ciągu jednej doby ginie 3 chłopaków, których dobrze znam, a jeszcze wcześniej mam taki filmik nagrany z ostatniej kolacji wspólnej przed wyjściem na atak szczytowy. Ktoś gra na organkach, śpiewamy, klaszczemy, tam tańczymy i ja wtedy miałam taką myśl, mam nadzieję, że za kilka dni spotkamy się razem. Z tego zdjęcia, na którym jest chyba z 8, tam jest chyba 8 osób. Z tego zdjęcia 8 osób, 3 osoby zginęły właśnie zaraz w ciągu tych kilku kolejnych dni, a 5 osób w ogóle już nie żyje do tej pory, 5 osób straciło życie w górach, tak żeby jeszcze 2 osoby zginęły na K2, także no niestety to z górami najwyższymi jest to związane, no to znaczy zwłaszcza jeżeli chodzi o te trudniejsze 8-tysięczniki, no to trzeba się liczyć z tym, że no niestety nie wszyscy wracają.
Miałaś taką sytuację, że byłaś świadkiem tego, jak ktoś zginął?
Na szczęście nie, żeby tak przy mnie ktoś zginął, to nie. Natomiast zdarzały się takie sytuacje, że przychodziłam koło czyjegoś ciała, bo ktoś zginął niedługo wcześniej.
Czyli było widać, że to całkiem niedawno umarł?
Tak, to znaczy na Everestie była sytuacja taka przy ataku szczytowym, że szłam do góry, a tam Szłam wtedy sama, nie miałam żadnego, znaczy wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak, że tam są ciągle kolejki. Kolejki na Everest to są jeden dzień w roku, kiedy jest najlepszy dzień okna pogodowego i wtedy najwięcej osób rusza.
I te zdjęcia, co jest taka kolejka?
Tak, też... tak, ale to jest kilku godzin, potem tego już nie ma i następnego dnia można pójść, już będzie pusto. A to media tak pokazują, jakby tam ciągle, prawda,
ja
był
tak
taki tłum. Nie. W ogóle czas na zdobywanie Everestu to jest kilka dni w roku, gdzieś tak około połowy maja, w drugiej połowie maja, więc nie dziwnego, że no, robi się kumulacja ludzi, ale no, ja akurat byłam, wchodziłam na Everest kilka dni po tym głównym oknie pogodowym i ta góra była prawie że pusta i były tam pojedyncze osoby. No i tak sobie idę, byłam sama i tak idę i patrzę tak na wysokości, nie wiem, tam 8600, no coś leży. Na początku myślałam, że ktoś sobie zostawi śpiwór, namiot, no ale po co komuś, prawda, tam namiot na takiej wysokości. No, ale podchodzę, leży człowiek. No to krzyczę, tam potrząsnęła mnie, znaczy właśnie no, na takiej wysokości to trudno jest normalnie porozmawiać, no nie da się, no ale coś tam próbuję. No,
co to znaczy, że trudno jest normalnie porozmawiać?
Bo tak, no ma się maskę, prawda, a nawet jak się tą maskę zdejmie, to od razu jest napad albo kaszlu, albo jakiegoś sapania, no po prostu ten głos jest tak, taki przez to niedotlenienie taki naprawdę słaby. No ale coś tam próbuję, prawda, się dowiedzieć, co z nim jest, no i w ogóle zero odzewu. No to zaczęłam szukać w plecaku strzykawki z deksametazonem. To jest taki mocny steryt, który często nosimy po to, żeby przez ubranie po prostu wbijając...
Pobudzić kogoś?
Tak, w udo na przykład, prawda, żeby dać takiego kopa, który sprawi, że ten ktoś na kilka godzin tam jeszcze dostanie takiego zastrzyku energii i tam zacznie schodzić w dół. No i chciałam mu zrobić ten zastrzyk, ale nim to wszystko tam trwało, no bo to duża wysokość, no i jak szukałam tej strzykawki, no to doszedł do mnie jakiś tam szerpa, który szedł z dołu i mówi, zostaw go, on nie żyje. Zmarł poprzedniego dnia. Ja, no poszłam na szczyt, no to jest tak, że w takiej sytuacji to my już nie da rady nic zrobić, znaczy nikt tego człowieka tak sam z siebie nie zdejmie, prawda, w dół. No poszłam na górę, wróciłam do obozu, wróciłam do Polski.
Ciężko się trochę cieszyć wtedy, jak się wejdzie na samą górę.
Tak, tak, to prawda. Ja po tej wyprawie na lotce, o której mówiłam, to w ogóle cały ten nastrój radości prysł. Natomiast no wtedy wróciłam do Polski i znajoma lekarka mówi tak, a ty sprawdziłaś, że on nie żyje? No kurna, no nie sprawdziłam, jak miałam
jak
sprawdzić?
Umarł?
No to właśnie, to znaczy uwierzyłam, ale bo może on rzeczywiście jeszcze tam żył. I przez 3 tygodnie biłam się z myślami, że może mogłam coś zrobić, może nie zrobiłam wszystkiego. No aż w końcu nie wytrzymałam, zadzwoniłam do kolegi, który jest takim lekarzem specjalizującym się w medycynie górskiej. No i zapytałam go, czy ja mogłam coś zrobić. No i powiedział, nie, nie mogłaś nic zrobić. Nawet gdyby jakimś cudem tliło się w nim życie, to i tak, po pierwsze nie da się takiego człowieka po prostu wziąć pod pachę i go sprowadzić, czy tam znieść, no bo się nie da po prostu. To jest taka wysokość, że znaczy nie chodzi nawet o warunki, nawet gdyby były idealne warunki, ale my na takiej wysokości nie mamy
siły,
żeby kogoś, jeżeli ten ktoś nie współpracuje, nie zejdzie o własnych siłach, to nie można nic zrobić. Po drugie, on już był pewnie w takiej fazie hipotermii, że nawet gdyby była ekipa ratowników i go tam podniosła, to znaczy no tam nie ma żadnych ratowników, no ale powiedzmy nawet gdyby się zebrało ileś osób i go tam chciało sprowadzić, to już też tak w uproszczeniu krew zimna by się zmieszała z ciepłą, no krótko mówiąc to i tak by go dobiło, także właściwie no to no, trzeba było uznać, że wszystko to co mogłam zrobić, no to zrobiłam.
I to jest właśnie to, co było dla mnie takie szokujące wczoraj, że ja się nie spodziewałem, że to jest aż taki hardcore, że po prostu idzie się dosłownie obok martwych ludzi. I jak sobie tak myślałem o tym, to jest jak na froncie, jak na wojnie. Może nie aż tak hardkorowo, bo na wojnie, jak był jakaś walka, to pewnie jest dużo więcej ciał, ale wciąż przechodzisz obok martwych ludzi, którzy całkiem niedawno umarli.
No tak, ja muszę powiedzieć, bo tak mówi się wreszcie, że to jest taki, można powiedzieć, tam cmentarz. Trochę coś w tym jest, no bo na Everest idzie najwięcej osób i w sumie tam na zboczach Everestu na wreszcie no zmarło, czy tam zginęło ponad 300 osób i minimum połowa, nikt dokładnie nie wie, ile tych ciał jest, no tam została na tej górze.
I jak się wchodzi, to rzeczywiście widać.
No i właśnie, to nie jest tak, że jak niektórzy myślą, że tam po prostu się za chwilę przychodzi koło jakichś nieboszczyków, znaczy tak, od strony tybetańskiej tam leżą rzeczywiście takie dwa widoczne ciała, nie wiem, czy one już chyba zostały uprzątnięte, mam nadzieję, znaczy uprzątnięte, to może to tak źle zabrzmiało, tak przedmiotowo, no ale powiedzmy zabrane. Nie wiem, jak tam jest, ale w każdym razie były tak zwane zielone buty, bo niektórzy mówili o tym człowieku, tak jak no, traktowali go jako, tak nieładnie mówiąc, miejsce. Punkt orientacyjny. Mhm. On rzeczywiście miał tam zielone buty. Natomiast od strony nepalskiej, jak wchodziłam, to ja nikogo poza tym chłopakiem z Bangladeszu, o którym mówię, to ja tam nikogo więcej nie spotkałam, bo znaczy nie widziałam żadnych leżących ciał, chociaż później znajomi Sherpowie mówili, że minęłam trzy, ale ja ich nie widziałam, bo one były po prostu przesypane śniegiem. Natomiast na każdej górze innej no, widziałam jakieś inne ciała, także to nie jest związane tylko z Everestem. Natomiast niektórzy mówią, że a, Boże, my jesteśmy w mowa o himalaistach bezduszni, że to właśnie tak traktujemy przedmiotowo i dlaczego tych ciał nie zdejmujemy. Ale trzeba pamiętać...
To niech tam wejdą i ściągną.
No właśnie, znaczy to jest... Przede wszystkim to jest tak, że o tym, co się dzieje z ciałem, decyduje rodzina. I tutaj takim przykładem, jak to czasami wygląda, może być sytuacja z K2, gdzie na poręczówkach, jak się idzie na atak szczytowy, wisi John Snorri, Islandczyk. I koło niego się przychodzi jakieś tam, nie wiem, 2-3 metry. Znaczy on tak jest przypięty do liny i tak został. Dlatego, że kiedy w 2021 roku było takie słynne wejście ekipy Nepalczyków na K2, to było pierwsze w historii wejście w zimę, no to im się udało, ale niedługo po nich, tam nie wiem, z 10 dni po nich czy jakoś tak, no wyruszyło trzech innych spinaczy, Pakistańczyk, Chilijczyk i Islandczyk. I oni niestety zginęli. Wszyscy trzej. Przy czym dwóch pochowano przy obozie czwartym, tam gdzieś pod śniegiem spoczywają, to znaczy nie wiadomo dokładnie gdzie, się nawet próbowałam dowiedzieć, bo to byli moi dobrzy koledzy i chciałam tam no, po prostu dopytać się, ale nikt mi nie umiał powiedzieć, gdzie dokładnie są ich groby, gdzieś tam pod śniegiem. A trzeci, w przypadku trzeciego zapytano wdowy po tym Islandczyku, on miał 6 małych dzieci, zapytano tej wdowy, co zrobić z ciałem. I ona powiedziała, że nie wie, że musi mieć czas do namysłu. I dopiero rok później zdecydowała, że tak, ona też by chciała, żeby to ciało jednak zostało, prawda, tam przy kolegach. Tylko, że to ciało w międzyczasie to już nie jest takie ciało normalne, ono już jest też, nie, no to tak słabo brzmi, ale no mówi się, że brun lodu, to trochę tak jest. Ciało waży dużo, dużo więcej niż normalne ciało, nie tak łatwo go tam często odkuć od podłoża. I do tej pory, mimo że minęły 2 kolejne lata, tego ciała nie zdjęto, dlatego że nie jest to taka prosta akcja, żeby w tej chwili to ciało gdzieś tam znieść w dół i pochować. Także to jak gdyby no, decyzją rodziny ten człowiek tam pozostał. Ona tylko wysłała list do wszystkich, że prosi, żeby nie robić mu zdjęcia z bliska i nie publikować tego gdzieś tam, prawda, w internecie, no zwłaszcza, że właśnie tak jak powiedziałam, miał 6 małych dzieci. I te dzieci na pewno nie chciałyby oglądać ojca, prawda, gdzieś tam w sieci. Natomiast dla mnie taki najgorszy, szokujący widok, jaki zobaczyłam, jeżeli chodzi o zmarłych spinaczy, to był na lotce. Tam pod szczytem siedzi zamarznięty Czech i on siedzi w ten sposób, że jest zmumifikowany, więc to bardzo dobrze widać tego chłopaka. Siedzi z twarzą w kierunku nieba i układ lin jest taki, że nie można go ominąć. Trzeba się nad nim pochylić, tam się przepiąć, jak gdyby nawet trudno się przepiąć, nie dotykając tego ciała. I ten chłopak ma kompletnie białą twarz i wszyscy komentują jego białe zęby, bo on po prostu wygląda tak, jakby usiadł i odpoczywał.
Mogę cię zapytać o jego twarz? Jak wygląda jego twarz? Ona już jest mocno zniszczona?
Nie, no właśnie nie jest zniszczona. To jest po prostu tak, jest jakby miał taką białą maskę. Mhm. On się doskonale zmumifikował i wygląda to, znaczy ja byłam przygotowana na ten widok, więc nie to, że mnie jakoś tam przeraziło. Bardziej mnie przeraziło to, że byłam zdziwiona, że nikt nie wie, że to jest Czech, tylko wszyscy mówią, o, tam siedzi ten, co ma takie białe zęby. I dla mnie, później jak pisałam książkę o wyprawie na lotce, to pomyślałam sobie, że no, zależało mi na tym, żeby tego człowieka, może powiedzieć, uczłowieczyć, żeby pokazać, kto to był. Więc dobyłam informacji i wiem, że on chyba tam w 2011 roku zamarzł, że miał 51 lat, dwójkę dzieci, że był bardzo lubiany, że świetnie grał na gitarze, więc już jak gdyby w moich oczach to już nie jest człowiek z białymi zębami jakiegoś niewiadomego pochodzenia, tylko jest to chłopak, który wiem, jak wyglądał w rzeczywistości, prawda, jak że był po prostu fajnym kumplem i powiem szczerze, pisałam nawet do kolegów z jego wyprawy, czy nie powinni zadbać o to. Ja rozumiem, że jego jest on też przymarzł do podłoża, że ciężko go tam gdzieś znieść w tamtych warunkach, to jest taki no, trudny dosyć szczyt i nie ma za bardzo miejsca, żeby go pochować, ale czy nie zakryć mu przynajmniej twarzy, żeby ludzie mu nie robili zdjęć. Nie?
To jest coś, o to wcześniej chciałem cię zapytać, czy jak przechodzisz obok tych ciał, to czy widać ich twarze? No i teraz właśnie mi powiadasz, że są takie, gdzie rzeczywiście widać ich twarze.
No tak i muszę powiedzieć, że ludzie mają bardzo różne pomysły, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jak byłam na wyprawie na K2, to przy bazie lodowiec nam wyrzucił, bo to jest tak, że te lodowce topnieją, przesuwają się, schodzą jakieś lawiny i bardzo często jak gdyby wyrzucają te ciała, które ludzi, którzy zaginęli wiele, wiele, wiele lat temu. I tam była sytuacja taka, że bardzo blisko bazy pojawiło się, tylko że te ciało było nie do rozpoznania. Ono to były tylko praktycznie, to były fragmenty czaszki, dobrze zachowane ubrania były. I no, jakieś takie elementy, tam poszczególne kości, nawet nie pełny szkielet. I my nie wiemy, kto to jest, ale przyszli jacyś trekkerzy, bo to jest takie miejsce, gdzie może dojść każdy, kto jest w miarę sprawny. I okazało się, że ci ludzie zaczęli sobie robić selfie z tym nieboszczykiem. No po prostu jakieś idiotyczne pomysły. Więc jak się o tym dowiedzieliśmy, no to byliśmy, pamiętam, z kolegą Rosjaninem byliśmy no, oburzeni szczerze, no i później następnego dnia kolega Rosjanin załatwił jakiś stary, podarty namiot i po prostu przykrył te zwłoki, żeby już po prostu no, były jakimś tam szacunkiem wydarzone.
Nie, tak. Zdjęć nie robili. No. Jakie to było w takim razie uczucie mijać tego Czecha? To myśli, jak się nawet nie można tam przejść, nie dotykając tego ciała, to musi być dziwne doświadczenie. Dziwne to mało powiedziane.
To znaczy tak, no przede wszystkim, tak jak mówię, no dla mnie było to dziwne, że nie myślimy o takich, właśnie komentuje się, że ktoś tam leży, ale właśnie to jest ktoś zupełnie anonimowo i wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy o tym mówili, że ja wiem, że ten chłopak ma na imię Milan, a tam, prawda, pozostał Milan i tam, no nie wiem, gdyby ci jego koledzy zadbali o to, bo co sugerowałam, żeby no jakim szerpom, którzy idą na lotce, dać po prostu nawet za pieniądze, czy może by zrobili to bez pieniędzy, jakąś tam płachtę, żeby mu zakryć tylko twarz i może żeby zostawić tam jakąś, nie wiem, zalaminowaną kartkę, że to jest Milan, miał tyle i tyle lat i tak dalej. I wydaje mi się, że wtedy byłby taki moment, że jak ktoś tam przychodzi, to już nie jest, nie wiem, ktoś, kto leży o jakieś ciekawe zjawisko, tylko ktoś, kto by przeczytał taką kartkę, że to jest Milan, lat 51, ojciec dwójki dzieci, to już u każdego byłby odruch taki, no, współczucia, prawda, jakaś empatia.
Teraz sobie też myślę, że może to jest taki mechanizm obronny dla tych ludzi, że im łatwiej jest nie myśleć o tym jako o człowieku, bo jednocześnie jak pomyśli się o nim jako o człowieku, to od razu sobie przychodzą myśli, a co, jak ja zaraz tak zostanę. Więc może to jest jakieś łatwiejsze, to po prostu uradzą sobie w ten sposób z taką sytuacją.
No być może, ale to znaczy no dla mnie no to jednak jest to człowiek, prawda, jakiś konkretny człowiek, który zostawił po sobie bliski, którzy żyją tam, prawda, no ciągle w jakiejś może traumie. Ale często jest tak, bo pamiętam, ja też w jednej z książek a też w książce Lotsy opisuje inny wypadek, a mianowicie przypadek. No więc tam rok wcześniej było tak, że zginął na Lotsę Rosjanin. I później rząd nepalski postanowił w ramach jak gdyby oczyszczania gór, zapytał wdowy po tym Rosjaninie, bo on zmarł w namiocie w ten sposób, że tak jakby nie był w stanie już wejść do środka namiotu, tylko wystawały mu na zewnątrz nogi. Rząd nepalski go wziął w dół i zapytał tej wdowy, czy zamierza wziąć, partycypować w ogóle w akcji, prawda, zabrania tych zwłok, bo to też są tam duże koszty, helikopter. Też ona powiedziała, że nie, że ona nie będzie tam się dokładała do niczego, więc rząd nepalski na własne koszty to tam zwiózł w dół, no i zrobił kremację, żeby ten człowiek u góry nie leżał. Jaki był tego efekt? Ta Rosjanka zrobiła aferę, że ona sobie nie życzy, że nie życzyła, żeby zabrać tego jej męża, że on tam został w warunkach takich w tym świecie, jaki lubił, i że ona by wolała, żeby on tam został. No. Nie chcę polemizować, bo różnie prawda, ludzie podchodzą do takich tragedii, ale no nie jestem pewna, czy ten Rosjanin tak by chciał leżeć, prawda, z tymi nogami wysuniętymi, żeby inni przychodzili i trudno powiedzieć, czy ze współczuciem, ale żeby komentowali, o, prawda, nie wiem, ktoś tam, prawda, leży, jakieś tam, nie wiem, głupie żarciki i tak dalej. Ja kiedyś przed jedną ze swoich wypraw, ten mój kolega, który jest dla mnie takim guru, jeżeli chodzi o medycynę wysokogórską, dał mi do wypełnienia ankietę, ponieważ ja go podaję jako kontakt awaryjny. Gdyby coś mi się stało, no to w sensie lekarskim, ktoś, kto zna, wie, jakie mam tam alergie i tak dalej, no to żeby się kontaktować z nimi. On mi dał taką ankietę, w której był taki punkt pod hasłem, a co zrobić z moim ciałem, gdyby coś mi się coś stało. I ja na początku byłam taka zszokowana tym pytaniem, no jak to? A później Robert mi wyjaśnił, mówi, no wiesz, bo to jest tak, że jesteś szokowana, ale później rodzina, która dostaje informację, że doszło do jakiegoś wypadku, no to naprawdę ma problem, co z tym zrobić. I taki zapis bardzo wiele spraw może uprościć.
To jest taki ukłon trochę w stronę rodziny.
Tak, a poza tym, no nie mówiąc o tym, że ja w ogóle zostawiam kartkę, znaczy taką kopertę otworzyć, gdyby coś, i tam są jakieś piny, jakieś hasła i tak dalej, bo to też może, znaczy nie tylko na wypadek gór w ogóle, prawda, kwestie nawet chociażby wypadków drogowych. Ale wrócę do tej ankiety. No i pamiętam, jak zapytałam swojego męża, mówię, no a co ty myślisz, co ja tu powinnam wpisać? I Paweł na mnie wsiadł. No co ty, nie rozmawiaj ze mną o takich rzeczach, w ogóle to tam,
w ogóle się nie dziwię.
No ale ja potem wypełniając to, myślę, właściwie to jest to jak najbardziej rozsądne i logiczne. No i napisałam, że jeżeli ściągnięcie ciała wiąże się z jakimiś dużymi kosztami, no to nie chcę narażać rodziny na, prawda, jakieś takie wydatki, no chyba, że to z ubezpieczenia, ale natomiast na pewno nie chciałabym być na jakimś takim szlaku, żeby ktoś tam koło mnie przychodził, prawda, czy szlaku to może złe określenie, ale na drodze wspinaczkowej, gdzie ktoś koło mnie przychodzi, robi mi zdjęcia i jeszcze właśnie tutaj komentuje, a tutaj, prawda, nie wiem, wygląda tak czy tak, prawda, także wolałabym wtedy, no, wiedzieć, że gdzieś tam w jakiejś szczelinie, czy, prawda, gdzieś w pierwszym dowolnym miejscu, gdzie też znoszenie mojego ciała nie wiązałoby się z jakimś kłopotem czy narażaniem życia przez innych. No, ale zakładam, że prawda, jednak nie będzie takich dylematów.
Ludzie w takich warunkach ciężkich pewnie też mają dużo inne poczucie humoru, co? Sam na górze.
No tak, to znaczy powiem szczerze, takie żarciki z chociażby ze zwłok też się zdarzają, to znaczy no powiedzmy sobie szczerze, no
czarny humor po prostu.
Czarny humor, tak. Ja nie mówię, że to akurat jest to w takich przypadkach mój taki typ humoru, który jakoś tam popieram, bo jednak jestem wyczulona na jakąś taką, na jakiś taki szacunek do prawda, innych i zwłaszcza zwłaszcza z Włok. Natomiast ja myślę, że czasami takie żarciki są też, to jest takie trochę czasami dla niektórych panaceum na odstresowywanie się, to znaczy szukanie ujścia jakimś negatywnym emocjom u siebie, prawda? Także jak ktoś ginie, to no rzeczywiście może czasami, prawda, paść jakiś może taki w innych sytuacjach niefortunny żart, ale tam on ma troszeczkę inny odbiór.
Też słuchałem o jednej twojej sytuacji, jak wchodziłaś na najwyższy szczyt na Alasce, z tego co kojarzę, i mieliście sytuację, gdzie dwie osoby były w jakiejś trudnej sytuacji.
No tak, ratowaliśmy z kolegami dwóch wspinaczy i ja uczestniczyłam w iluś tam akcjach ratunkowych, natomiast to była taka akcja, gdzie rzeczywiście pojawiły się duże dylematy moralne, co zrobić, bo w skrócie wyglądało to tak, że na szczycie, znaczy wchodziliśmy w bardzo złych warunkach na szczyt Denali, to jest góra zaliczana do korony ziemi, bo najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Mhm. Góra słynąca z tego, że jest bardzo zimna i szybko właśnie zmiany w pogody są. No i kiedy myśmy tam właśnie z kolegami weszli, no to było wiadomo, że już po nas nikt tam nie będzie wchodził, że ci, którzy byli za nami, to się wycofali, że
pogoda była taka zła.
Tak, warunki są straszne, wieje, jeszcze miałam w pamięci, że tam kilka lat wcześniej nogi obydwie w wyniku odmrożeń stracił mój kolega z kursu górskiego.
W wyniku odmrożeń
tak, stracił obydwie nogi.
Musieli mu amputować
jeździł,
nogi?
Tak. I znaczy on w tej chwili porusza się na protezach.
O co chodzi w ogóle z tym wchodzeniem w górę?
No właśnie, i tam. No ale w każdym razie tak, no, na szczycie spotkaliśmy Rumuna, którego dobrze znaliśmy i wiedzieliśmy, że to jest człowiek, który na górach się zna, no ale już było widać po nim, on się zapytał, czy ma biały nos. My mówimy, tak, Mario, masz biały nos, to znaczyło, że oznaczało, że ma ten nos odmrożony. No i później stwierdziliśmy, że go nie zostawimy samego, że zabieramy go z nami, idzie, on tam siadał, tracił siły, już mówił, że on dalej nie idzie, żeby go zostawić, bo my przez niego zginiemy, no daliśmy mu właśnie ten deksametazon, no w każdym razie sprowadzaliśmy go, bo wiedzieliśmy, że jest i dobrym człowiekiem, i dobrym spinaczem, no po prostu wypadek taki, no zdarzyło się. No i potem gdzieś przed takim bardzo trudnym momentem, tam było takie bardzo trudne, ostre zejście, spotkaliśmy jeszcze Polaka, którego dobrze znaliśmy od bardzo niestety niekorzystnej strony. I ja wcześniej temu
czyli
Polakowi...
Czyli jakieś złe historie o nim wiedzieliście?
To znaczy, on w ogóle nie powinien się na tej górze znaleźć. Ja mu mówiłam, słuchaj, ty nie masz liny, nie masz zespołu, nie masz kondycji, nie masz umiejętności, nie powinieneś iść, a on mi odpowiedział, jestem dorosły, wiem co zrobię. No dobra, no poszedł. No i okazało się, że na zejściu miał problem, że już jakaś ekipa wcześniej go próbowała ratować, ale nie mogli go wyratować, bo on po prostu no nic nie radził sobie na tym zejściu, więc go po prostu przywiązali do skał, znaczy no zrobili mu takie stanowisko, no i go tam zostawili. No i my go znajdujemy i teraz tak, mamy linę, ale linę wyliczoną na naszą czwórkę, nie na kolejne osoby. No tego Rumuna, który tam dużo ważył, no to jeszcze no już tak mniej, no wiadomo, że już tutaj ta lina nie jest do niego dostosowana, ale pal 6. Ale tu jeszcze mamy Polaka, który jest duży, potężny, no i po prostu jest też odmrożony i też i po prostu jeszcze do tego sobie nie radzi. No i zrobił się problem, bo my nie byliśmy w stanie ich dwóch sprowadzić. No i już tam w pewnym momencie zaczęliśmy my już zamarzać. Próbowaliśmy coś z nimi zrobić, nie dawało rady. To był taki trudny teren. Oddaliśmy im resztki jakichś tam herbat jeszcze ciepłych, tam jakieś ogrzewacze, no ale...
Ale oddaliście to, czego wy potrzebujecie,
tak,
żeby zejść.
Tak, i... No i problem polegał na tym, że mieliśmy trzy możliwości. Zostawić ich w cholerę i po prostu za trzy godziny być w ciepłym namiocie i cieszyć się bezpiecznym, ciepłym miejscem. I wiedzieliśmy, że my w dół sobie jakoś tam poradzimy. Warunki są ciężkie, ale sobie poradzimy. Ale do końca życia mamy traumę, że zostawiliśmy dwóch ludzi, którzy zginą. Druga opcja.
Oni by zginęli na 100%.
Tak, tak. Druga opcja była, a jeszcze dodam, że na Alasce to tam nie ma żadnych służb takich, że się zadzwoni telefon i wystartuje jakiś odpowiednik GoPro. Nie, po prostu mało tego, mieliśmy telefon satelitarny, ale już baterie padły w każdym razie.
Czemu ci ludzie byli tam sami? Oni nie powinni
tam... Nie powinni być tam sami. To w jeden i przecież drugi po prostu wychodzili na początku z ekipą, te ekipy zawróciły wcześniej, oni po prostu poszli sami na szczyt. Tak.
Bardzo nieodpowiedzialne?
No, bardzo nieodpowiedzialne, tak. No, ale w każdym razie potem druga opcja była taka, że my zostajemy z nimi i niewykluczone, że będzie wkrótce sześcioł, nie dwa ciała zamarznięte, tylko sześcioł. Jeszcze do tego dochodzi taki element, a dlaczego, kurczę, ja mam oddawać życie za, już nie chodzi o to, że tego Polaka, tylko jakiegoś gościa, który nie powinien się tam znaleźć, a później jeszcze nasze rodziny będą czytały hejt w internecie, a po co tam szli, a za, pewnie za nasze pieniądze akcje ratunkowe i tak dalej. No i jeszcze była jedna opcja, że sprowadzimy jednego, ale co zrobić z drugim? To znaczy tutaj nie mieliśmy wątpliwości, bo już się przymierzaliśmy do tej rozmowy, że trzeba będzie temu pewnie Polakowi powiedzieć, że no facet, no niestety, ty zostajesz, bo my nie jesteśmy w stanie was dwóch wyratować, ale,
jaka to musi być,
ale
trudna
nie mieliśmy
rozmowa.
Właśnie, nikt z nas nie chciał, nie umiał tego powiedzieć. To znaczy, no właśnie, bo to jednak w głowie wiedzieliśmy, że to zostanie na zawsze. Jak mu powiedzieć, że no właśnie, ty zostajesz, zabieramy tego drugiego. No to po prostu coś by to było coś niewyobrażalnego. Skończyło się na tym, że w pewnym momencie jeszcze zdecydowaliśmy się na czwarte rozwiązanie, które była duża szansa, że nie wyjdzie. A mianowicie ja zeszłam w dół sama, koledzy zostali z... Znaczy,
Możesz wytłumaczyć mniej więcej, jak to wyglądało? Byliście na jakimś takim płaskim miejscu i było duże zejście w dół,
tak,
i trzeba było się
tak,
spuścić
na linię. Lawiniaste, szczeliniaste i tak dalej. Łatwo było po prostu zjechać w dół i tam jest sporo wypadków. No i koledzy zostali z tymi ratowanymi, próbując właśnie robić wszystko, żeby oni nie usnęli, żeby byli jakoś tam pobudzeni, a ja zeszłam w dół do obozu, co nie było oczywiste, że ja dojdę do tego obozu, bo było duże ryzyko, że wchodząc sama bez asekuracji, że ja gdzieś tam zjadę z lawiną, szczeliną i tak dalej. No i oni
czyli
nadal...
teraz ty sama wchodziłaś i miałaś takie samo ryzyko, jak te dwie osoby, które już tam były.
Tak, natomiast z drugiej strony tamte osoby u góry, które moi koledzy nie wiedzieli, czy ja sprowadzę jakąś pomoc, czy nie, czyli zostali postawieni przed taką wielką niewiadomą, że mimo wszystko mogą tam zginąć, zostając tam u góry z nimi. No w każdym razie ja jakoś udało mi się zejść do obozu i zaczęłam w obozie chodzić, budzić wszystkich, którzy byli tam w namiotach. Tam nie było już Polaków, byli jacyś tam ludzie z różnych krajów. Ja chodziłam od namiotu i po prostu budziłam ludzi, pytałam, czy wyszliby na akcję ratunkową do góry. I we wszystkich namiotach mi mówiono, że nie. Że
nikt nie chciał pomóc?
Nic, nikt. Znaczy to jest trochę uzasadnione, bo tak, pogoda była straszna. Ludzie byli, większość z nich zeszła z udanego albo nieudanego ataku szczytowego, byli po prostu zmarznięci, wykończeni i każdy mi mówił, że nie, dlatego by różne tam argumenty padały, że nie jestem w stanie, prawda, jestem zmęczony w taką pogodę, to nie, a przecież my ich nie znamy i tak dalej, to po co tam, no jak gdyby łatwiej odpowiedzieć, że się nie ratuje tych, prawda, nieznajomych. No i został mi już ostatni namiot, ja już byłam tam zrozpaczona, bo wszyscy nie. I w tym ostatnim namiocie byli żołnierze, znaczy tam akurat mieszkał taki oficer amerykańskiej armii, z którym ja się zdążyłam wcześniej zaprzyjaźnić w niższych obozach. I powiedziałam mu, że już tak mówię, słuchaj, no zrób to już nawet nie dla nich, a dla mnie. Idź, czy możesz wziąć swoich chłopaków? Oni byli na takim jak gdyby poligonie w warunkach niby zimowych. Czy możesz ich zabrać i po prostu tych chłopaków z góry sprowadzić? No i on rzeczywiście no, zgodził się, prawda, wziął tych swoich chłopaków i dzięki temu wszystko się skończyło niby dobrze. To znaczy skończyło się tym, że oni zostali sprowadzeni. Dwa dni później warunki polepszyły się na tyle, że tych dwóch ratowanych można było zabrać do szpitala helikopterem. My zeszliśmy tam kolejne dni, schodziliśmy normalnie tam na piechotę. Tych dwóch ratowanych, to tak, Rumun stracił nos w wyniku tego wypadku.
Czyli
odmrożony,
to, że odmrożony, tak, czyli jak tak. coś się odmrozi, to już to tracisz.
No tak, znaczy on już miał taki stopień odmrożenia, że stracił, natomiast zrobili mu...
jakąś protezę.
Tak, protezę, że teraz nie widać, że on, że to nie jego nos. Znaczy miał na szczęście kasę, żeby w takiej najlepszej szwajcarskiej klinice to leczyć. No. No i na początku była wersja, że straci obydwie dłonie. Później okazało się, że w tej samej klinice uratowano mu, to znaczy tak, dłonie zachował, tylko ma takie kikuty, nie ma palców tutaj, ale zachował kciuk. Więc kciuk jest kluczowy, bo można jeszcze coś tam, prawda, ten
telefon poklikać.
Tak. No, natomiast ten Polak był mniej odmrożony. Jaki był w ogóle finał tej historii? Polak zginął 2 lata później, powtarzając błędy z tego Denali. To znaczy w ogóle nie nauczył się chyba niczego. To znaczy pojechał na jedną z gór Ameryki Południowej i wziął już przewodnika, ale ten przewodnik powiedział mu, słuchaj, są takie warunki, że no nie, nie idziemy. On powiedział, że w takim razie on sobie pójdzie sam. Poszedł sobie sam i zamarz.
Wow.
Także nic mu to nie dało, natomiast jeżeli chodzi o kolegę Rumuna, to o tyle było fajne zakończenie, że Rumun już teraz po górach nie chodzi, ale jest żeglarzem. I wiedząc, że ja już tam wcześniej opływałam przylądek Horn, napisał po jakimś czasie do mnie, słuchaj, moim marzeniem jest opłynięcie przylądka Horn, mam mały jacht, czy nie chciałabyś do mnie dołączyć?
I nie bałaś się, że znowu będzie robił jakieś dziwne pomysły, które mogą się źle skończyć?
To znaczy nie, no Rumun był odpowiedzialny. To, że akurat, znaczy no wtedy tam to znaczy w jego przypadku wyjście na szczyt, no to można powiedzieć, nie powinno się tam chodzić w pojedynkę, ale on się na górach akurat znał. Natomiast doszłam do wniosku, że już byłam raz na Hornie, ale z przyjemnością raz, że popłynę tam drugi raz, tym bardziej, że za pierwszym razem to byłam bardzo daleko od Hornu, go nie widziałam. A drugi raz była szansa, że sobie tam będzie ten taki element eksploracji tamtejszych wysepek. A kolejna rzecz, to pomyślałam sobie, że ja mam trochę taki dług wdzięczności, że on te palce stracił właściwie przez Polaka. Gdyby szybciej go sprowadzić, on by tych palców nie stracił. A przez to, że się zajmowaliśmy jeszcze tym Polakiem, no to tak się to skończyło, więc pomyślałam, że na tym bardziej chcę mu pomóc w zrealizowaniu tego żeglarskiego marzenia. No i na malutkim jachciku, tam 9-metrowym, drewnianym jeszcze, co na warunki hornowe, prawda, jest takim hardkorem, żeśmy właśnie ten przylądek Horn, który jest porównywany do takiego żeglarskiego Everestu, no to żeśmy opłynęli.
Jestem zszokowany, że jeszcze czujesz się odpowiedzialna za to, że i tak uratowałaś mu życie.
No, to znaczy to tak...
Gdybyś by zginął, gdybyście mu nie pomogli.
Brzmi, uratowałam życie, nie myślałam o tym, natomiast teraz sobie tak pomyślałam,
jeśli
że...
Jeśli by zginął tam na górze, no to znaczy, że uratowaliście mu życie.
No tak, ale to znaczy po prostu robiliśmy to, co no, uważaliśmy, że powinno być zupełnie normalne. Natomiast ja później sobie uświadomiłam, że my w ogóle z tej akcji ratunkowej, która trwała no w sumie kilkanaście godzin, nikt z nas nie wpadł na pomysł zrobienia jakiegokolwiek zdjęcia. Po prostu byliśmy skupieni na tym, no, ale dlaczego o tym mówię? Bo dla nas to było naturalne, że skupiamy się na robieniu, w ratowaniu, a poza tym nawet jakoś chyba byłoby mi niezręcznie wyciągnąć ten aparat, wiedząc, że ci ludzie no po prostu słabo wyglądają, prawda? Jakoś tak. Natomiast to, co jest teraz popularne w górach, dużo osób... Właśnie to mnie też trochę dziwi, że z akcji ratunkowej robi się element marketingu i często jest tak, że zaczyna się akcję ratunkową i od razu się rzuca do kogoś tam, słuchaj, filmuj, na zasadzie takiej, o, będziemy mieli, prawda, jakiś chwytliwy materiał, który potem może w mediach puszczą, a przynajmniej, prawda, u siebie na Facebooku puścimy i znak czasu.
Też pewnie nie wszystkie akcje ratunkowe są tak hardkorowe jak ta wasza. Nie wszyscy muszą podejmować takie decyzje, czy na pewno bierzemy obu, czy bierzemy tylko jednego. W takim momencie to się nie myśli o zdjęciach. Może...
No tak, ale ja myślę, że to znaczy... powiem szczerze, w ogóle te decyzje moralne to są straszne decyzje. To łatwo później oceniać jakieś akcje ratunkowe, jak się siedzi w ciepłym fotelu gdzieś tam przy kominku, prawda, w ogrzewanym mieszkaniu, ale u góry to wszystko wygląda inaczej.
Zwłaszcza, że jesteś kompletnie wykończona, więc to nie jest, to mózg nie pracuje tak samo jak normalnie w takich komfortowych warunkach.
No dokładnie, to znaczy jak dochodzi niedotlenienie, no to rzeczywiście, no to akurat mówimy o górze, która ma tam 6000 metrów, ale tam są takie warunki, że jak gdyby w przypadku Denali mówi się, że taka wysokość no odczuwalna, to jest tak jakby dodać jeszcze 1000 więcej. Natomiast no właśnie, jest zimno, marzy nam się o tym, żeby już w tym namiocie zalec. Ja pamiętam, jak po tej akcji ratunkowej kolega, z którym byłam w namiocie, który, prawda, był jednym właśnie z tych, którzy tam uczestniczyli w tej akcji, zszedł do namiotu i pamiętam, jak on sikał i wylał, później widziałam ten mocz wylany na śnieg, to był brązowy mocz człowieka totalnie odwodnionego, po prostu już takiego skrajnie odwodnionego, więc to też kosztowało nas wszystkich bardzo, bardzo dużo, ale najwięcej, jak gdyby nie chodzi nawet o ten wysiłek fizyczny, te moralne dylematy, co zrobić w takiej sytuacji, no to są naprawdę straszne.
Ale jaki sukces, że udało się to zrobić, że podjęliście takie ryzyko, że zeszłaś tam sama i że akurat znalazłaś w tym ostatnim namiocie tych ludzi, z którymi wcześniej nawiązałaś relacje i udało się to wszystko zrobić. To jest niesamowita akcja.
Ja nie wiem, co bym zrobiła, gdyby tam też mi odmówiono. To powiem szczerze, nie wiem, to chyba już w desperacji po prostu bym tym ludziom, nie wiem, zrobiłabym tam jakiś straszny raban, żeby jednak ktoś się ruszył, żeby ci ludzie może się tam wzajemnie jakoś tam wspomogli, prawda?
Bo czas tyka i wiesz, że ci ludzie umrą na górze.
No dokładnie, prawda? Tam też chodziło o to, żeby im wynieść tam do góry jakieś no, termosy z gorącym, z czymś gorącym do picia, ale... No, wiedziałam też, że ja sama nie byłabym chyba w stanie drugi raz podejść tam do góry. To też nie jest tak, że no, człowiek tak może wrócić. Zresztą przy wypadkach himalajskich to często właśnie jest takie ocenianie, dlaczego ktoś czegoś tam nie zrobił, ktoś na kogoś nie poczekał. To są bardzo, bardzo trudne sytuacje.
Ja nie miałem totalnie świadomości, że to jest aż tak hardkorowe wchodzenie na te 8-tysięczniki czy 6-tysięczniki. Wiedziałem, że to jest trudne, widziałem, jak ci ludzie są ubrani, widziałem te raki, widziałem te czekany, widziałem dużo zdjęć i filmików i opowieści kilka też słuchałem, ale to, co ty mi dzisiaj opowiadasz, to totalnie nie miałem świadomości, że to jest aż tak trudne. I że człowiek jest w tak trudnej sytuacji psychicznej, musi podejmować takie decyzje, że ten mocz taki brązowy, trochę jak ultramaratończycy po przebiegnięciu 100 kilometrów, oni też podobno sikają, oni na to nazywają Coca-Colą.
No tak, to jest dokładnie tak
nie do pojęcia dla takiego człowieka, który nigdy się nie znalazł w takich warunkach.
No ale z drugiej strony, dlatego też dla mnie to było ciekawe, żeby, znaczy, co było motywacją, żeby pójść na Everest, który był pierwszą moją górą ośmiotysięczną, bo no, tak paradoksalnie, mimo że Everest jest najwyższy, to w stosunku do K2 jest dużo, dużo prostszy. Pomyślałam sobie, że znaczy takich czynników motywujących, żeby tam pójść, to było kilka, ale między innymi to, że byłam ileś razy w bazie pod Everestem i tak patrzyłam na tą górę i tak sobie myślałam, ale fajnie byłoby zobaczyć, co tam widać z góry, ale jadąc na wyprawę, brałam pod uwagę, że mogę na tę górę nie wejść, natomiast mówiłam sobie, jak na każdej górze zresztą, że do jakiej wysokości nie wejdę, to i tak będę miała z tego dużo satysfakcji, dużo radochy i jakieś nowe doświadczenie życiowe. Ale będąc dziennikarką, która pisze między innymi o górach, pomyślałam sobie, że znaczy zawsze tak wychodzę z założenia, że jeżeli o czymś piszę, to chcę mieć jak najwięcej wiedzy na ten temat. Pomyślałam, że nie mogę pisać o himalaizmie, jak ja sama tego nie przeżyłam na sobie i stwierdziłam, że taka wyprawa daje mi podstawy, że nawet jeżeli nie wejdę na szczyt, no to będę widziała, co ci ludzie czują, jacy oni są, prawda, czy się boją, czy się nie boją, bo ja zawsze myślałam wcześniej, czytając książki o himalaizmie, to myślałam, że ci ludzie to są tacy odważni, oni się niczego nie boją i w ogóle, prawda, no tak...
To nie jest tak?
To znaczy wiem, że przede wszystkim to nie jest prawda, że się nie boją. Każdy się boi, to jest zupełnie naturalne. Tutaj wrócę do tych spadochronów, jak właśnie jeden z kolegów, mój instruktor na kursie spadochronowym, na pytanie moje, czy ty się nie boisz skakać po iluś tysiącach skoków, powiedział mi, że oczywiście, że się boi, a jeżeli ktoś mu powie, jakiś kursant, że się nie boi, to albo kłamie, albo jest niespełna rozumu, jest po prostu niebezpieczny. I tak samo jest chociażby w górach, czy przy każdej innej takiej ekstremalnej aktywności. Wydaje mi się, że trzeba sobie zdawać sprawę z ryzyka, ale z drugiej strony to nie może być to, co się pojawia, to nie może być taki jakiś strach paraliżujący. To musi być taki lekki strach, ale taki motywujący do tego, żeby podejmować właściwe decyzje. I ja sobie tak teraz dobrze wiem, że głównie chodzi o to, żeby nauczyć się odpowiednio oceniać ten strach i odpowiednio sobie z nim radzić. I tutaj przed atakiem szczytowym to właśnie jest charakterystyczne, że często przed wyjściem z bazy są jakieś imprezy w bazie, ale one nie są dlatego, że my chcemy tak bardzo, znaczy ja teraz dobrze o tym wiem, że chcemy sobie tak bardzo potańczyć i posłuchać muzyki. To jest zagłuszanie tego strachu, prawda? Nie wiem, próba odreagowywania. Są osoby, które stają się zupełnie ciche i w ogóle tłumią takie wyłączone. Tak, ale są też osoby, które wyciągają wtedy zdjęcia swoich dzieci, żon i nagle no, zaczyna się opowiadanie o tym, że ktoś tam właśnie zostawił rodzinę. Pamiętam ten chłopak, o którym opowiadałam, że zginął na Ewereście, po prostu no, poszedł tam w celach toaletowych i gdzieś tam się poślizgnął, to on przed wyjściem na atak szczytowy wszystkim pokazywał zdjęcia swojej żony, którą zostawił w ciąży i widać, że bardzo do niej tęsknił. I no i właśnie, no każdy to jakoś tam, prawda, jakoś po swojemu rozgrywa. Wydaje mi się, że jeżeli to jest taka wyprawa, taka typowo męska, narodowa, to dawniej były chyba tendencje, że nie dam przed kolegami poznać, że się boję, prawda, jestem twardziel i tak dalej, nie, to strach do mnie nie dotyczy. A zauważyłam, ponieważ jeździłam dużo na wyjazdy, na wyprawy takie właśnie międzynarodowe, nie w gronie jakichś tam kolegów czy koleżanek z Polski, to widzę, że w takim gronie międzynarodowym bardziej się ludzie otwierają. Jak gdyby u kolegów, no nie wiem, znaczy widziałam na przykład, że czy ostatnio Ekwadorczyk, czy Meksykanin, oni się nie wstydzą łez, kiedy to, znaczy to nie chodzi o jakieś mazgajstwo i rozklejanie się takie niepotrzebne, tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy rzeczywiście są duże emocje, to według mnie troszeczkę zmienia się tendencja już. Te łzy u facetów, czy takie mówienie o rodzinie nie jest symbolem słabości, tylko no to już jest traktowane jako rzecz zupełnie dla ludzi naturalna.
I pokazanie, że ci zależy i pokazanie, że się boisz, no bo no jak się zaczyna gadać o rodzinie, to już wiadomo, że coś tam w świadku się dzieje.
No dokładnie.
Tego też ci zazdroszczę, tych rozmów właśnie przed atakiem szczytowym. To musi być to też bardzo specyficzne doświadczenie, łączyć się na takim poziomie z jakimiś obcymi ludźmi, ale jednocześnie wiesz, że wszyscy się boją i zaczyna się takie prowadzić rozmowy. Ktoś ci zaczyna opowiadać o rodzinie i ty sobie myślisz, okej, okay, posłucham o tej rodzinie, ale jednocześnie wiesz, że ta osoba jest po prostu przerażona i dlatego wraca swoimi myślami do rodziny.
No tak, ale to widzisz, to właśnie też jest powód, dla którego ja chętnie żyję na takie osoby, wyprawy międzynarodowe, bo mam kontakt z bardzo różnymi ludźmi, z różnych kręgów kulturowych. Na K2, żeśmy rozmawiali o religiach i okazało się, że reprezentujemy dużo różnych religii, bo tak, są wśród nas ateiści, tam są buddyści, chłopak prawosławny, muzułmanie, katolicy, chrześcijanie różnych odłamów. Koleżanka Chinka powiedziała, że jej religią jest komunizm, więc po prostu przegląd bardzo, bardzo różnych ludzi, a z drugiej strony łączy nas jakaś tam wspólna pasja, prawda, i chęć też, chęć spełniania swoich marzeń.
I można rozmawiać ponad podziałami. Mówię o podziałach religijnych, kulturowych.
To ja ci powiem jeszcze a propos podziałów, ponieważ na wyprawie na K2 no właśnie był wśród nas Rosjanin. No a teraz właśnie no, polityka w różnego typu no, niestety też dzieli. W przypadku Rosjan oni byli do niedawna bardzo aktywni na takich wyprawach. No teraz ze względu na wojnę jest ich mniej, ale akurat nie na K2, tylko na sąsiednim Broad Peaku była taka akcja, kiedy pomocy potrzebował Rumun. na dużej wysokości, ewidentne objawy choroby wysokościowej. No i tym, który go zaczął ratować, był akurat Rosjanin. I ten Rosjanin się nad nim nachyla, podaje temu nieprzytomnym, sprawdza, co się dzieje z tym nieprzytomnym Rumunem. I w tym momencie Rumun odzyskał przytomność. Otworzył oczy, ja o tym wiem z opowiadań, także opowiadano, że tak, Rumun otwiera oczy i tak, Rosjanin? Rosjanin nie będzie mnie ratował, prawda? Pierwszy jakiś taki przebłysk świadomości człowieka, który prawie umiera. No to ten Rosjanin, no nie spieszył się, mówi, dobrze, ja ci nie będę ratował, ale weź te tabletki, które ci przygotowałem. No bo rzeczywiście tam trzeba było farmakologicznie go wspomóc. Na co Rumun? Ja nie będę brał rosyjskich tabletek. No, ale tutaj Rosjanin też się wykazał. Mówi, słuchaj, to nie są rosyjskie tabletki, to są niemieckie tabletki jakiegoś niemieckiego koncernu. A, niemieckie, no to daj, prawda? No, ale to oczywiście taka paradoksalna, kuriozalna akcja, bo tak naprawdę, no to ja zawsze uważam, że no, ludzie są różni i tutaj polityka nie powinna nas dzielić. Ważne jest to, żeby można było na kogoś liczyć i żeby ktoś był po prostu dobrym człowiekiem.
Dobrze usłyszałem, że masz przypadłość do tego, że tracisz przytomność czasami?
Tak, no niestety.
każdy ma
jakieś tam, prawda, słabości, czy jakieś tam mniejsze lub lepsze, większe problemy zdrowotne. No ja rzeczywiście mam dwa problemy, tam jakieś tam kłuski w płucach i tak dalej, ale to tam pod kontrolą. Natomiast no rzeczywiście od dzieciństwa zdarza mi się tracić przytomność. Tam mam w wypisie ze szpitala, że powinna mieć rozrusznik serca. Ja wyszłam ze szpitala odmawiając tego rozrusznika, ale jest adnotacja, że mogę w każdej chwili wrócić po ten rozrusznik. Natomiast mam to szczęście, że trafiłam pod opiekę ostatecznie tam, prawda, kręcąc się między różnymi lekarzami i próbując, bo tak, rozrusznik serca, ja wiem, że można żyć z rozrusznikiem serca i różne rzeczy robić, ale w tych aktywnościach, które robię przy tym stylu życia, no to jest to duże utrudnienie, co by nie mówić. I no finał jest taki, że zajmuje się mną lekarz, który sam chodzi po górach i rozumie moje pasje, także jest taka cicha umowa, że ja wiem, co mam robić, jak w sytuacjach, kiedy ja wiem, kiedy stracę przytomność, więc też wiem, jak mogę próbować się z tego wybronić, co powinnam zrobić, no i dopóki nie zmienię trybu życia, no to zdecydowałam, że tego rozrusznika na razie nie, a w przyszłości no wrócimy do tematu. Natomiast powinnam ogólnie być w różnych sytuacjach takich ekstremalnych z kimś, kto w razie czego wie, jak zareagować.
I rzeczywiście zdarza ci się gdzieś na wyższych wysokościach, znowu to mówię, stracić przytomność?
To znaczy tak, no zdarzyło
częściej,
mi się dwa razy.
Inni?
Tak, na Brudwiku mi się zdarzyło, ale to też jeszcze do tego się dołożyło niedotlenienie. I na Manaslu mi się zdarzyło, natomiast no ogólnie, no właśnie, staram się, znaczy uprzedzam osoby, z którymi jestem i to, co mówiłam, że na Everest poszłam sama bez, prawda, tam bez żadnego teamu i bez żadnego tam szerpy, który by mnie miał tam stale na oku, ale to nie było rozsądne. Na kolejnych górach uznałam, że no właśnie powinnam jednak mieć, bo to nawet nie chodzi o moje tylko bezpieczeństwo, chodzi o to, że nie chciałabym prowokować sytuacji, które są niebezpieczne dla innych, więc dlatego jednak dobrze jest, jeżeli mam kogoś, kto w razie czego wie, jak pomóc.
Najgorsze jest właśnie to, że jak wchodzisz tam, nie daj Boże, sama i coś się stanie, no to właśnie angażujesz w to innych i teraz inni muszą ci pomagać i cię sprowadzać, o ile w ogóle się na to zdecydują, bo z tego, co też słuchałem, to zdarza się tak, że ludzie po prostu wchodzą dalej i się nie przejmują, jak ktoś ma problem.
No tak, różnie z tym bywa, to znaczy dla mnie to jest oburzające. I to też jest jeden z powodów, bo powiedziałam, że się wycofałam z 8000. Jednym z powodów było to, że za dużo znajomych tracę i sama też nie chcę na tych 8000 ginąć. Drugi powód to kolejność dowolna, ja nie mówię, nie ustawiam teraz tam hierarchii, ale tak, no powodem też było to, że te wyprawy strasznie dużo kosztują, a ponieważ ten kobiecy himalaizm w Polsce przynajmniej jak do tej pory nie był jakoś tam wspierany i to było takie trochę frustrujące, bo często dziewczyny wspinały się w tym samym czasie, po tych samych drogach, w tych samych warunkach, na tych samych górach oczywiście, podczas gdy działały tam wyprawy narodowe złożone z samych chłopaków, tak miałyśmy na Manaslu i wyprawa narodowa na szczyt nie weszła, my z koleżanką na przykład weszłyśmy, byłyśmy tam za swoje pieniądze i czasami właśnie były takie dobrze sytuacje, że nie chcę tutaj z nikim jak gdyby, znaczy cieszę się, że chłopcy mają pieniądze, że mają możliwości i tak dalej, natomiast no to były takie przykre sytuacje, kiedy na przykład no były firmy, które wiedziałyśmy, że wspierają wyprawy, na które jeżdżą koledzy, a dziewczynom odmawiają na przykład, więc poza tym też doszłam do wniosku, że ja w tych górach najwyższych czuję się spełniona, ale też muszę pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu się na przyszłość, o tym, żeby mieć swoje takie prawdziwe swoje mieszkanie, że po prostu no chyba jednak wchodzę w ten etap, kiedy muszę no tak zdroworozsądkowo pomyśleć o przyszłości. Więc to jest drugi powód, ale trzeci powód to jest to, że góry te najwyższe według mnie zmieniają się, znaczy same góry to nie, bo góry to są nadal dostojne, wspaniałe i tak dalej, ale ludzie, którzy jeżdżą na te góry się trochę zmieniają. Ja nie mówię, że wszyscy, bo na szczęście jest grupa tych takich, można powiedziałabym w cudzysłowie romantycznych wspinaczy, którzy jeżdżą tam z pasji, którzy po prostu cieszą się tymi górami, ale niestety rośnie grupa ludzi, którzy mam wrażenie, że nie jeżdżą tam z pasji, jeżdżą tam dla marketingu, traktując to jako no bo jest taka swoista moda i że prawda, no takie traktują te góry jako trampolinę do zyskania sobie tam rozgłosu. Chodzi mi o to, że te osoby często nie rozumieją gór, nie przerobiły tam iluś lat w górach marznąc, nie wiem, starając się rozumieć te góry i na zasadzie takiej, że no nie traktować się przedmiotowo, tylko no właśnie jeszcze chodzi mi o tą romantyczną otoczkę, ale też o pewne normy etyczne. I na K2 była taka sytuacja, która bardzo mną wstrząsnęła, która jest takim odzwierciedleniem, jak to zaczyna wyglądać. No więc schodziłam już po ataku szczytowym w dół. No i wyruszyłam z obozu sama, bo pasang, z którym się wspinałam, pasang Sherpa, jeszcze coś tam zagadał się z kolegami. Pasang mówi, a ja cię dogonię za 5 minut, ale ja już tam zeszłam w taki trudny teren. I myślę, a ja jednak na niego poczekam. W tym trudnym terenie to lepiej, żebyśmy tam razem działali. No i tak czekam 5, 10, 20 minut, jego nie ma, 40 minut, no to myślę, no dobra, przedłużyło mu się, zrobiłam sobie takie stanowisko, wisząc tam na już takim trudniejszym miejscu. No i tak się rozglądam po okolicy, patrzę, a wyżej, gdzieś kilkanaście metrów nade mną, sama przeszłam, bo nie zauważyłam, leży, na początku myślałam, że coś, ale zrobiłam zdjęcie, przybliżyłam, patrzę, ale to jest człowiek, no to drem się do niego, co ci jest? Zero odpowiedzi, on leżał tyłem, także ja nie widziałam twarzy, tylko właśnie jego plecak, buty. No i krzyczę do niego, co ci jest, a zero odpowiedzi. No to od niego do mnie podejść, znaczy podejść ode mnie do niego było ciężko, bo to już był trudny teren, ale widziałam, że schodzi z góry kilkanaście osób i oni byli w takim miejscu, że jak ja im do nich krzyczałam, że podejdźcie, zobaczcie, tam ktoś leży, to oni normalnie by go minęli, bo byli odwróceni tyłem, ale jak ja im mówiłam, no to byli do niego tak z 5 metrów. Mhm. Może nawet mniej. I krzyczę do nich, zobaczcie, co mu jest. I schodzi kilkanaście osób, jest to kilkunastu osób. Nikt nie znalazł się taki, kto by do niego podszedł. Ktoś mi odkrzyknął, ale my się śpieszymy. Ktoś drugi, nie będziemy blokowali linę. Ktoś tam, no przecież on ma jakiś tam swoich, prawda, ludzi ze swojej agencji. I tak nikt nie zdobył się na to, żeby te kilka metrów dosłownie w łatwym terenie zrobić. I ja już byłam gotowa, żeby tam jednak wejść tam do niego, ale patrzę, jeszcze schodzą Sherpowie, tam się zbliżają powoli. No to jeszcze poczekałam tam jakieś tam kilka minut, ci Sherpowie przyszli. Ja do nich już wtedy już nawet nie używając słowa proszę, zobaczcie, tylko słuchajcie, zobaczcie, co mu jest, już takim, że tak powiem, nakazowym tonem. I oni mi, jeszcze mówię im, że mam deksametazon, może zrobimy mu zastrzyk, a oni do mnie, słuchaj, on nie żyje. Tylko, że tak, szerpowie o tym wiedzieli, że on nie żyje. Ale ci ludzie, którzy schodzili w międzyczasie, oni nie wiedzieli. Tak samo jak ja nie wiedziałam. I dla mnie to było kuriozalne, że z kilkunastu osób nie znajdzie się żadna, która byłaby w stanie do tego człowieka podejść. Później się okazało, że to już jak zeszłam na dół, że to był Afgańczyk, z którym ja wcześniej rozmawiałam, bo żeśmy tam przez kawałek, żeśmy szli, on mi opowiadał o swoim synku. Bardzo doświadczony chłopak, bo zdobył wszystkie szczyty ponad 6000 metrów w Afganistanie. No i a zginął w ten sposób, że trafił na takie załamanie pogody i on się wspinał z Pakistańczykiem, ale ten Pakistańczyk go po prostu zostawił. Po prostu no, stwierdził, że ratuje siebie, a tego zostawia.
Straszne warunki. To są straszne warunki i kompletnie nie spodziewałem się, że tak jest. I byłem przekonany, że jeśli jest tak, że ktoś jest w jakiejś trudnej sytuacji, to ludzie od razu automatycznie starają się pomóc tej osobie. A jeszcze dowiadując się, że ludzie nie są tacy, nie kwapią się do tego, żeby pomagać innym, to teraz już w ogóle tego nie rozumiem.
No ale trzeba też powiedzieć, że jest sporo osób, na które można liczyć. To znaczy z polskich spinaczy dla mnie taką osobą bardzo empatyczną jest taki Waldek Kowalewski, o którym się mało mówi, bo Waldek tam działa jak gdyby poza wszelkimi strukturami Polskiego Związku Alpinizmu, jak gdyby jest takim wolnym elektronem, ale ma na koncie chyba 10 ośmiotysięczników. I będąc Waldkiem czasami w górach, to widzę, że on jest takim człowiekiem, że najgorsze warunki, ale trzeba zrobić jakąś akcję ratunkową, to Waldzie jest pierwszy, który idzie. I są ludzie na szczęście właśnie tacy, którzy jeszcze ten etos, prawda, ludzi gór podtrzymują i są osoby, które po prostu widać, że no po prostu i na które można liczyć, ale które też bardzo z takim wielkim szacunkiem podchodzą do gór. Ja zawsze nie lubię tych polskich określeń zdobyć, walczyć, atak szczytowy, znaczy używam je, bo brak trochę synonimów.
I ludzie będą wiedzieli, o czym mówisz.
Tak, ale po prostu w języku polskim mamy wszystko takie strasznie bojowe. To jest po prostu wojna na tej górze, w lodowi wojownicy, tam po angielsku nie mówi się atak szczytowy, mówi się summit push i to jest takie bardziej neutralne. Natomiast właśnie, zwyciężyć, no my tam po prostu cały czas to taka nomenklatura wojskowa, a zawsze no właśnie uważam, że to natura rozdaje karty i to tak, czy w górach, czy na morzu tak samo. Pamiętam, jak pierwszy raz opływałam z kolegami przylądek Horn w takim bardzo trudnym rejsie dwumiesięcznym, praktycznie dwa miesiące bez kontaktu ze światem, bez żadnych portów i my nie mówiliśmy pokonać Horn. Każdy mówił, po prostu ten Horn był traktowany jak taka świętość na zasadzie takiej, że jak nam pozwoli, to prawda, my tam przepłyniemy, ale to właśnie trzeba z wielkim szacunkiem, bo to prawda inaczej się może zemścić. Nie?
Domyślam się, że takie podejście jakby pomaga, nie, to też fajne było to, co mówiłaś o tym, jak wchodzisz na szczyt i nie cieszysz się tak bardzo, starasz się okiełznać te emocje, dlatego, bo najtrudniejsze jest zejście.
Tak.
I też trzeba uważać właśnie na to, żeby nie myśleć sobie, okej, pokonałem tą górę, teraz sobie schodzę i coś się stanie na zejściu.
No tak, to znaczy to wynika z tego, że większość wypadków jest na zejściu, kiedy człowiek już jest zmęczony, łatwiej popełnić błąd i no właśnie jeszcze często się tam psuje pogoda po południu, więc trzeba robić wszystko, żeby ta adrenalina nam nie odpuściła, żeby nadal trzymała i żeby uważać rzeczywiście na każdy krok. Także no dla mnie wyprawa, zawsze sobie wtłaczam do głowy, że udana wyprawa to jest wtedy, kiedy się już szczęśliwie dotrze do bazy, no i lepiej to już do domu. Ale przypomniało mi się kiedyś, jak właśnie a propos takich różnych myśli w głowie, jak jechałam na Everest, na pierwszy mój ośmiotysięcznik, no przed wyjazdem, to było niedługo po śmierci mojej mamy, więc taka rodzinna atmosfera, no nie najlepsza, i były święta wielkanocne, zaraz następnego dnia wylatywałam, no i na tam obiedzie wielkanocnym się widzimy, tam tato, mój brat, mój mąż, i mój brat mnie wita takimi słowami, znaczy może nie wita, ale przy obiedzie rzuca taki tekst: wiesz co, ja mam złe przeczucie odnośnie tej twojej wyprawy. Mówi mi tak przy tacie i mężu. I tak każdy z nas udał, że tego nie usłyszał, w ogóle nikt nie komentował. Żegnamy się, a mój brat, już tak ściskamy się na pożegnania, mój brat: wiesz co, ja naprawdę mam złe przeczucie odnośnie tej wyprawy.
Przecież takich rzeczy nie można mówić.
No i w moim umyśle zakiełkowało i tak cały czas już weszłam na ten Everest. Zeszłam do obozu niżej, myślę, kurczę, bo w cały czas, że może on jakieś prorocze myśli, ale zeszłam w dół, myślę sobie, no kurczę, jeszcze tam jest taki przelot, takim małym samolocikiem z takiego najbardziej niebezpiecznego ponoć lotniska świata. Myślę, no może to się tego tyczy. Wróciłam do Katmandu, myślę, no jeszcze lot, prawda, tutaj lot do Polski z przesiadką, no to może ten samolot spadnie. No nic się na szczęście nie stało, natomiast powiem szczerze, że poprosiłam już brata, żeby jak ma jakieś przeczucia, to niekoniecznie musi mi o nich mówić.
Tak, bo to może zadziałać jako taka przepowiednia samospełniająca się. Jeśli powie się komuś, to pojawią się właśnie te takie myśli kłębiące się w głowie i później będzie się szukało czegoś. No jak tak. Się czegoś szuka, to nagle pokazuje się, że coś można znaleźć i będzie jakiś problem.
No tak, takie obciążenie zupełnie niepotrzebne.
Zupełnie niepotrzebne. Pracujesz jako przewodnik wycieczek. Gdzie można z tobą pojechać w najciekawsze miejsca? Które według ciebie są najciekawsze?
Oj, taki świat ciekawy, że to trudno określić. Ja zawsze, jak ktoś chce, żeby mu doradzić, gdzie ma jechać, no to mówię, że to po prostu nie da się tak w dwóch słowach określić, bo
każdy
ma, prawda, jakieś swoje preferencje. Znaczy tak, ja prowadzę wyjazdy z różnych biur, które tam robią różne kierunki w świata. Teraz wróciłam z Kostaryki, akurat byłam tam tylko na Nowy Rok, ale tam niedługo mam wypad do Panamy z takimi zwykłymi turystami, potem tam Papuę, znaczy to są takie wyjazdy, takie można nieoczywiste też, ciekawe, dla mnie też ciekawe, później Papua Nowa Gwinea, a w międzyczasie organizuję też swoje grupy, takie typowo trekkingowe, więc te grupy, które organizuję i prowadzę, to na przykład trekking do bazy pod Everestem, przy czym my tam jeszcze, dla mnie jest to też ważne, że ja tam chcę odwiedzić znajomych, więc śpimy w tej bazie. Normalnie trekkerzy nie mają wstępu na teren bazy, ale ja mam to tam załatwione oficjalnie, więc też chodzi mi o to, żeby te moje grupy poznały tą atmosferę taką, jaka tam jest, tak od podszewki. Później tam w Kilimandżaro zawsze co roku mam. No i tam jakieś co roku też nowe kierunki. W tym roku pojedziemy na trekking dookoła 8000 Nanga Parbat, ale też na przykład będzie wyjazd na Olimp w Grecji, bo na Olimp, jak dużo osób wchodzi, to zwykle nie wchodzi na właściwy wierzchołek. Właściwy wierzchołek jest wspinaczkowy, więc no chodzi o to, żeby rzeczywiście na ten wspinaczkowy wierzchołek wejść. Chociaż to nie są takie wyjazdy ekstremalne. Te trekkingi to są takie, że praktycznie średnio sprawna osoba może tam spokojnie da radę.
Ja bym umarł pewnie.
Nie, to znaczy to często jest tak, że to nawet trudno określić, czy ktoś da radę, czy nie, bo kluczowa jest aklimatyzacja. No ja mówię nie o wspinaniu się gdzieś wysoko, tylko dojściu do bazy. Także tam trudności żadnych nie ma, natomiast kluczowa jest aklimatyzacja. No ale to już tutaj moja też głowa, żeby, prawda, wszystkim jakoś tam w miarę możliwości pomóc, chociaż może zdarzyć się osoba, która po prostu z założenia, no po prostu się nie aklimatyzuje. I to często osoby wysportowane tak mają. Bardzo często jest tak, że powiedzmy, ktoś tam robi triatlony, ironmany, a koło niego stoi niepozorna, prawda, dziewuszka, która wydaje się, że tam wiatr ją zaraz dmuchnie i może się okazać, że na wysokości to ona sobie lepiej poradzi, także to nie ma nigdy reguły. Ale głównie chodzi mi o to, żeby zarażać tą swoją swoją górską pasją, miłością do gór innych. I to nie chodzi o to, żeby ktoś jeździł na 8000. Ważne jest, żeby tymi górami się cieszył i żeby, ja zawsze jeszcze w tych swoich górach, grupach mówię, ale kurczę, no słuchajcie, nie przyjechaliśmy tutaj biegać po tych górach, tylko zwolnijcie, zobaczcie, jakie tu kwiaty rosną, jakie piękne rododendrony, a tam jakiś mnich buddyjski, prawda, przychodzi, pogadamy z nimi, także no chodzi właśnie o tą pasję. Natomiast no rzeczywiście, to znaczy tak, ja bo to jest jedna forma zarabiania, po drugie nadal jestem dziennikarką, chociaż zawsze tak mówię, że jestem domorosłą dziennikarką, bo ja nie skończyłam żadnych studiów, czy polonistycznych, czy dziennikarskich. Mało tego, w szkole, w liceum miałam dwóje z polskiego przez kilka lat i dwóje z matury próbnej. Pozdrawiam panią polonistkę, która mnie nie lubiła z wzajemnością. Natomiast na szczęście maturę próbną już oceniał kto inny, miałam piątkę z wyróżnieniem, ale...
Ale masz doktorat z gór, więc to wystarczy.
Ale rzeczywiście nauczyłam się pisać tak, prawda, tam przy okazji i jakoś polubiłam to bardzo i rzeczywiście no, pisanie może nie jest moją główną formą zarabiania, ale po prostu bardziej dzielenia się przeżyciami, ale to lubię, więc pisanie książek czy artykułów to nadal prawda, tam w tym kierunku działam.
Tak, właśnie wyszła nowa książka K2, Ostatnia szansa. Gdyby ktoś chciał posłuchać więcej historii, to zapraszamy jak najbardziej.
No tak, ale to jeszcze tam były inne książki też.
Jest
tam,
mnóstwo tych książek właśnie.
Żeglarskie, podróżnicze, także. I kolejna sprawa, no też tam jakieś prelekcje, wykłady motywacyjne robię, także no po prostu stwierdziłam, że chcę pasję połączyć z pracą. Ja w ogóle jestem po zarządzaniu i teraz też mi się przypomniała taka historia z mojego życia, bo tak, zarządzanie to był pomysł mojego taty. Mhm. Nie mój, tylko rodzice wymyślili, że to taki perspektywiczny kierunek. Ja jako grzeczna córka nie zbuntowałam się, poszłam na to zarządzanie, no ale po trzecim roku wróciłam z takiego 7-miesięcznego rejsu przez Pacyfik, Kanał Panamski, Atlantyk i powiedziałam tacie, dorosłam do tego, żeby powiedzieć, że nie, to nie są studia, gdzie zgodne z moim charakterem, ja jednak wolałabym jakąś, nie wiem,
Myślisz, że te trudne warunki ci pomogły w podjęciu takiej decyzji, w byciu trochę odważniejszą?
No, niewykluczone. To znaczy wiedziałam, że ja jednak chcę iść w tym kierunku, prawda, jednak tego, żeby gdzieś tam poznawać świat i... No i właśnie, tato mnie zapytał, jaką chcę mieć pracę. I pamiętam, był chyba trochę taki zły, że on tutaj chce mojego dobra, ja, prawda, tak reaguję, no i mówi tak, no to jaką byś chciała mieć pracę, jakie priorytety? Ja akurat byłam świeżo po kursie przewodników beskidzkich i mówię, wiesz tata, kontakt z ludźmi, praca na świeżym powietrzu, praca w ruchu, a mój tata myśli, no to listonosz. No ale właśnie z całym szacunkiem do pracy listonoszką nie zostałam, natomiast no, robiłam podejścia 3 razy do takiej pracy korporacyjnej za biurkiem, ale nie wytrzymałam.
Nie dawałaś rady?
Nie, to niezgodne z moim charakterem.
Ciągnęło cię w góry albo na jakieś wyjazdy?
Tak, ja doszłam do wniosku, że po prostu no, mając do wyboru zarabianie być może, że dużej kasy, ale praca taka, gdzie jestem trybikiem w jakiejś wielkiej maszynie i nie mam wolności, to jednak wolę mieć, robić coś niestabilnie finansowo, ale mieć jakieś wyzwania, które sobie sama wyznaczam. To nie znaczy, że ja, bo niektórym się wydaje, że ja tak ciągle jestem na wyjazdach i tak mam ciągłe wakacje. To nie, to jest duże obciążenie. Jak wpadam do, między wyjazdami mam czas, to ja pracuję na maksa. To jest po prostu mało spania, ale na maksa, prawda, skupienie się na robienie czegoś na zapas, na jakiejś tam zaległości, nadrabianie i wtedy tam dużo piszę, przygotowuję się do kolejnych wyjazdów, czy tam do jakiejś prelekcje i powiem szczerze, to jest niesamowite tempo pracy. Obiecuję sobie, że chyba chcę zwolnić, żeby mieć więcej czasu dla fantastycznych ludzi, którzy mnie otaczają.
Mam wątpliwości co do tego, czy ci się to uda.
Ja też mam wątpliwości na razie. Ale jakieś tam postanowienie na przyszłość jest.
Dobra, ja na dzisiaj zadałem ci wszystkie pytania, które chciałem. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
w internecie, no to zapraszam na stronę facebookową Monika Witkowska Podróże Małe i Duże. Instagram, mam taki adres, który może ma, jest trudny jak na polskie warunki, Monika around the world, czyli Monika dookoła świata, tam z podkreślnikami. Natomiast bardziej aktywna jestem na Facebooku, bo łatwiej mi się rozpisywać niż na Instagramie. No też mam stronę www.monikawitkowska.pl, to trochę obiecuję sobie, że trochę tam muszę tą stronę podciągnąć, bo rzeczywiście ostatnio w jakimś strasznym niedoczasie żyłam, ale właśnie zwłaszcza przez Facebooka śmiało można też tam do mnie pisać.
Jasne. Wszystkie linki, jak ktoś będzie chciał kliknąć, będą też pod podcastem. Bardzo Ci dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali do końca naszą rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na tak zwanym szlaku.
I powodzenia w Pakistanie jeszcze raz.
Nie dziękuję, żeby nie zapraszać.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.